Pierwsze informuję Państwa, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Panie Radne Dominikę Król i Urszulę Stecką. Kolejna informacja, porządek sesji na wniosek Prezydenta został uzupełniony, bo było to w terminach stosownych, o punkty 5a i 5b, czyli projekty uchwał 444 i 445. Korespondencję w tej sprawie Państwo już otrzymali. Ponadto chciałbym poinformować, że Prezydent Miasta Poznania przesłał pismo, w którym informuje o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał, a mianowicie projektu PU 449 łamane na 12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania oraz projektu PU 450 łamane na 12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania, i o tej decyzji będziemy decydowali za chwilę w głosowaniu. Ponadto informuję, że do Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty. Po pierwsze, zbiorcza informacja, że wszystkie komisje Rady Miasta przedłożyły plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku. Dokumenty te zostały przekazane wszystkim Państwu w portalu internetowym i są dostępne w sekretariacie Biura Rady Miasta. Ponadto do Biura Rady wpłynęło 25 wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia woli likwidacji gimnazjum nr 24. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta w sprawie wyrażenia woli likwidacji gimnazjum nr 25. 7 wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta w sprawie woli likwidacji gimnazjum nr 57 i uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 lutego stwierdzająca, że uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia tego roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2012-2031 została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych. RIO jednocześnie uznała to naruszenie że ma to naruszenie charakter nieistotny. Przypominam Państwu radnym, że 30 kwietnia bieżącego roku upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych. Druki oświadczeń majątkowych dostępne są w asystencie radnego oraz w biurze rady w pokoju numer 2. Ponadto ta rzecz została przekazana do wiadomości Komisji Rewizyjnej, ale wpłynęło do Rady Miasta z Komendy Wojewódzkiej Policji postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia ciążącego obowiązku na urzędnikach Miasta Poznania przy organizacji i rozliczeniu koncertu Sting and the Royal Philharmonic Orchestra, który odbył się 20 września 2010 roku podczas uroczystości otwarcia Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Ten dokument jest dostępny w Biurze Rady. I w dniu dzisiejszym otrzymałem również informację, że wczoraj Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wybrał pana radnego Szymona Szynkowskiego-Welsenk na przewodniczącego klubu, a więc od wczoraj godzin popołudniowych, jak rozumiem, pan radny Szymon Szynkowski pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. To chyba wszystkie komunikaty, które ja miałem przygotowane. Będziemy musieli rozstrzygnąć o umieszczeniu w porządku obrad dwóch projektów uchwał, a pan radny Mariusz Wiśniewski się zgłasza, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, chciałbym uprzejmie przypomnieć, zarazem serdecznie przeprosić, zaprosić na zaplanowaną jutro inaugurację debaty na temat rozwoju odnowy Śródmieścia, Poznania. Ta debata rozpocznie się o godzinie 17.30 tutaj w sali sesyjnej Rady Miasta Poznania. Sama debata, jak wiemy, potrwa do końca maja. Będą to trzy duże spotkania na przełomie marca, kwietnia w Domu Tramwajarza na Jeżycach na szerokie tematy dotyczące Śródmieścia w sposób zintegrowany, ułożone przy szerokiej współpracy też społecznej, organizacji pozarządowych, również przy współpracy z Urzędem Miasta. Później w maju będą konkretne dyskusje na temat zagadnień, które poruszą ze swojej strony mieszkańcy. Cel tej debaty to oczywiście opracowanie docelowo założeń, a później programu rozwoju odnowy Śródmieścia. Wszystkie informacje Państwo macie również na stronach internetowych miasta. Wcześniej też także Państwu przesyłałem. Jeszcze raz gorąco zapraszam do aktywnego udziału i pracy przy tej debacie i później przy programie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Ryszard Grobelny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tylko w ramach komunikatów chciałem poinformować, że noszę się z zamiarem zwrócenia się do Rady o odbycie sesji nadzwyczajnej. Myślę, że w przyszłym tygodniu chciałbym, aby ta sesja była poświęcona przede wszystkim uchwaleniu obwodów szkół gimnazjalnych i pewnym zmianom w obwodach szkół podstawowych, a być może również także jeszcze innym sprawom, przede wszystkim oświatowym lub innym, które będą konieczne, ale przede wszystkim chodzi o rzeczy dotyczące obwodów.
Dziękuję bardzo. Od razu dodam, że Państwo też byli uprzedzeni po wstępnym rozpoznaniu możliwych terminów. Wiele wskazuje na to, że jeśli wpłynie ten wniosek jeszcze w tym tygodniu, to zwołam sesję na czwartek 29 marca przed południem. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pragnę poinformować pana i państwa radnych, że w dniu dzisiejszym pan radny Adam Pawlik został przyjęty w poczet członków Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Stosowne pismo złożę do pana przewodniczącego niezwłocznie jeszcze dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu minut. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i wiem, że wniosek chciał złożyć pan radny Marek Sternalski. Tak. Prosimy o mikrofon.
Chciałem prosić o przesunięcie punktu 5 i 5a na głosowanie.
5a i b.
5, przepraszam, 5a i b na głosowanie później na końcu sesji ze względów organizacyjnych.
Dobrze, a więc w głosowaniu będziemy musieli rozstrzygnąć o tym, że przesunąć punkt 5a jako punkt 24a, 5b jako 24b, jak również na wniosek prezydenta w sprawach dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. I bym zaproponował, żeby to były punkty 10a i 10b. Czy 10a to byłaby projekt uchwały 449/12, a 10b to jest 450/12. A więc przystępujemy do głosowań. Pierwsza zmiana w porządku. Ach, przepraszam bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Może dobrze byłoby, żeby punkt 5a i 5b stały się punktami 21a i 21b, bo to są ostatnie punkty głosowane. bo tych informacji następnych już z tego, co wiem, nie głosujemy, tak? Czy głosujemy, nie?
Ale jakie to ma znaczenie? I tak obecność jest potrzebna.
No, dobrze. Praktyczne, jak mówił.
Proszę, bo...
Praktyczno-organizacyjne, jak mówił pan przewodniczący Sternas.
No, tak, ale jeśli nie ma kworum, to i tak muszę przerwać sesję, nawet jeśli to jest niegłosowana informacja. Ja mogę oczywiście zmodyfikować ten wniosek, jeśli pan radny nalega, więc... A więc pierwszy wniosek o to, żeby punkt 5a stał się punktem 24a. Kto z państwa radnych jest za taką zmianą w porządku sesji? Proszę o oddawanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada zdecydowała o przesunięciu tego punktu. I druga zmiana, przesunięcie punktu 5b na punkt 24b. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba obecna, nie biorąca udziału w głosowaniu. Rada również tę zmianę w porządku obrad zaakceptowała. Dziękuję. Kolejna zmiana porządku obrad to uzupełnienie o punkt 10a, czyli projekt uchwały PU449/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania na lata 2012-2031. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada przyjęła tą zmianę w porządku sesji i uzupełnienie o punkt 10b projektu uchwały PU450/12, czyli w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 rok. Kto z państwa radnych jest za tym uzupełnieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę? Tak. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada również tą zmianę porządku obrad zaakceptowała. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do trzeciego punktu, oświadczenia. W tym punkcie głos chcieli zabrać pan radny Sławomir Smul, pan prezydent Ryszard Grobelny i pan radny Szymon Szynkowski. I w tej kolejności proszę państwa o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W dniu 18 marca odeszła od nas pani profesor Jadwiga Kaliszewska, wybitna skrzypaczka, wychowawca i przyjaciel kilku pokoleń polskich skrzypków. Studia muzyczne ukończyła w Krakowie, ale całe swoje życie zawodowe spędziła w Poznaniu. Przez lata swojej pracy artystycznej i pedagogicznej wywarła nieoceniony wręcz wpływ na życie kulturalne naszego miasta. Wystarczy choć wspomnieć jej wieloletnią pracę w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego, w którym pełniła swego czasu również funkcję prezesa. To jej zawdzięczamy pojęcie Poznańska Szkoła Skrzypcowa. to dzięki profesor Kaliszewskiej powstała Poznańska Szkoła Talentów, której absolwenci koncertują praktycznie na wszystkich kontynentach. Kiedyś laureatka, później jurorka międzynarodowych konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego. Podczas jego ostatniej edycji, jeszcze nie tak dawno, jej uczniowie obecni byli zarówno pośród członków jury, jak i wśród grających i ocenianych młodych skrzypków. Wspomagała również czynnie swoją wiedzą i doświadczeniem instrumentalisty środowisko artystów lutników, nie tylko poznańskich. Jej osobowość wywarła przeogromny wpływ na kształt młodych ludzi, kiedyś jej uczniów, dzisiaj uznanych artystów światowej klasy. Jej osiągnięcia zostały docenione również poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa Poznańskiej Akademii Muzycznej. Życie muzyczne Poznania będzie bez niej uboższe, a uczucie pustki, jakie w tej chwili nam towarzyszy, będzie trwało lata. Proszę Wysoką Radę o chwilę zadumy. Dziękuję bardzo. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek o godzinie 12 na wzgórzu świętego Wojciecha, tego samego dnia o godzinie 14.30. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu Junikowskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz oświadczenie przedstawi pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, niedawno Parlament uchwalił budżet państwa. W dniu wczorajszym uzyskaliśmy pierwsze informacje, jakie są wskaźniki przyjęte w tym budżecie państwa dla poszczególnych samorządów, w tym także dla samorządu poznańskiego. Ja pisałem w tej sprawie do Państwa już w grudniu ubiegłego roku w czasie prac nad budżetem. Pozwolę sobie przypomnieć, że wtedy przewidywaliśmy, że będzie trzeba dokonywać korekty budżetu miasta Poznania z tytułu zmniejszonych, mniejszych niż planowane były pierwotnie w budżecie miasta wpływów około 43 miliony złotych. Dodatkowo obciążeniem były również wprowadzane od lutego tego roku dodatkowa składka rentowa w wysokości 2% od wynagrodzenia każdego pracownika. Informacje, któreśmy wczoraj uzyskali, są trochę bardziej optymistyczne. Mianowicie sumarycznie przewidujemy, że wpływy w 2012 roku będą mniejsze o około 33 miliony złotych, przede wszystkim z tytułu zmniejszonych dochodów z PIT-u około ponad 29 milionów złotych, nieco wyższych niż planowana dochodów z subwencji oświatowej około 1,5 miliona złotych, no i mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych około 4 milionów złotych. W efekcie jest to około 33 milionów złotych, o które musimy skorygować budżet. Przewiduję, że ta korekta budżetu powinna się odbyć w miesiącu kwietniu lub najpóźniej w miesiącu maju, tak żeby już w drugim półroczu można było realizować mniejszy budżet niż on został zaplanowany. Także chciałbym się do Państwa w tej chwili zwrócić o przemyślenie tej sytuacji, zastanowienie się, w jakich dziedzinach możemy zrezygnować z kolejnych zadań budżetowych, które były zaplanowane tak, żeby doprowadzić do równowagi budżetowej. Pozwolę sobie również przypomnieć, że to zmniejszenie musi dotyczyć wydatków bieżących, nie wydatków inwestycyjnych. I to nie tylko wydatków w tym roku, ale także takich wydatków, które będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ takie zmniejszenie nie jest zmniejszeniem tylko od 2012 roku, ale odpowiednio większe będzie również w 2013, 2014 i w kolejnych latach. Także ta praca nas czeka. Pozwolę sobie również, jeśli Państwo przyjmą taką propozycję, poprosić o spotkania z poszczególnymi klubami, aby móc omówić tę sytuację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu Prezydentowi i do wygłoszenia oświadczenia zapraszam Pana Przewodniczącego Szymona Szynkowskiego-Welsenka.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, będziemy oczywiście na ten temat jeszcze podczas dzisiejszej sesji dyskutować, natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na fakt, nie wiem czy bez precedensu, bo w tej Radzie Miasta różne rzeczy się już zdarzały godne ubolewania, natomiast który budzi nasz głęboki niepokój, jak chodzi o tryb podejmowania decyzji. Dzisiaj na sesji ma być głosowane podjęcie decyzji w sprawie poszerzenia czasowego obowiązywania strefy płatnego parkowania. My byliśmy gotowi podjąć dyskusję na ten temat. Nie zakładaliśmy z gruntu rzeczy, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem nietrafionym, czego dowodem było też przedstawione przez część członków klubu radnych stanowisko, że możliwa jest dyskusja na przykład o wprowadzeniu strefy w sobotę. Warunkowaliśmy to jednakowoż przedstawieniem przez pana prezydenta i zarząd dróg miejskich jasnych danych uzasadniających taką regulację w strefie. Okazało się, że zarząd dróg miejskich wprowadza na podstawie wzrokowych obserwacji, proponuje wprowadzenie strefy płatnego parkowania od 8 rano w dni powszednie i od 8 do 14 w soboty. Uważamy, że podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w Radzie Miasta polega na tym, że radni dysponują, jak również prezydent oczywiście jako inicjator, dysponują pełną wiedzą na temat po pierwsze konieczności wprowadzanych zmian, w szczególności tych, które obciążają kieszenie mieszkańców. Po drugie dysponują wiedzą na temat skutków wprowadzenia tych regulacji. Szacunki finansowe jakieś pan prezydent przedstawił, natomiast ani dowodów na konieczność wprowadzenia tych rozwiązań, ani też skutków, jak chodzi o regulacje ruchu, które mają te rozwiązania przynieść, pan prezydent ani zarząd dróg miejskich nie przedstawił. W związku z tym pytam, czy wprowadzenie strefy w takim zakresie, jak to jest dzisiaj proponowane, ma być wyłącznie narzędziem fiskalnym do uzupełnienia budżetu miasta o dodatkowe 1,5 miliona złotych, czy w istocie strefa płatnego parkowania jej podstawowym zadaniem nie jest regulacja ruchu w centrum miasta, a kwestia ewentualnych dochodów z niej powinna być kwestią ważną, ale rozpatrywaną dopiero w drugiej kolejności. Zachęcam i apeluję do państwa radnych, aby w obliczu braku danych w tej sprawie nie podejmować w tej sprawie decyzji. Jesteśmy gotowi dyskutować o takich decyzjach, jesteśmy gotowi rozważać nasze poparcie dla wprowadzenia strefy wówczas, jeżeli okaże się, że rzeczywiście jej wprowadzenie z punktu widzenia regulacji ruchu jest uzasadnione. Bez danych, bez przeprowadzenia badań, których wyniki, to jest w zasadzie jakiś zupełny absurd, mają być znane podobno w maju dotyczące napełnienia w tych godzinach, o które ma być rozszerzane. No powstaje pytanie, po co kolejne pieniądze podatnika wydawać na to, żeby badać, jak zasadna jest decyzja już wprowadzona. Kolejność powinna być, wydaje mi się, zupełnie inna. Podsumowując, pragnę zaapelować jeszcze raz, aby podejmowane decyzje były podejmowane z pełną odpowiedzialnością, a nie wprowadzane na to, co się komu wydaje i wedle decyzji ustalonych między największym klubem w Radzie Miasta a panem prezydentem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 432/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej dotyczy obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Poznania. Przed sporządzeniem tego projektu uchwały została przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, a sam problem został wywołany na skutek przede wszystkim wniosków, które na obszarze, na którym obowiązują dwa plany miejscowe, plan Starołęka Mała i plan Starołęka Mała a na tym obszarze wpływały wnioski od zainteresowanych, aby zmienić obowiązujący plan miejscowy, plan, który obowiązuje od 1998 roku. Takie podstawowe wnioski, które wpływały, to wnioski dotyczące możliwości zabudowy bardzo dużego kwartału, który w tej chwili, wnętrze tego kwartału nie może być zabudowane, tak aby umożliwić podział tych działek na działki mniejsze. Kolejny wniosek dotyczący możliwości zabudowy obszaru, który w obowiązującym planie jest wyłączony pod przeprowadzenie kolektora sanitarnego. Zgodnie z obowiązującymi wtedy planami rozwoju sieci, w tej chwili ten przebieg jest już nieaktualny, oraz wniosek o umożliwienie realizacji funkcji usługowej na terenie, który w obowiązującym planie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie trzeciej ramy. Również analiza obowiązujących zapisów w planie wykazała, że wiele z tych zapisów już jest nieaktualnych, należy je zweryfikować, jednak przez kilkanaście lat zmieniły się przepisy prawa i zmieniły się również uwarunkowania na tym obszarze. Proponowane granice do objęcia planem miejscowym są to granice tożsame z granicami dwóch obowiązujących planów, tak jak już wspomniałam, planu Starołęka Mała i planu Starołęka Mała część A. Jest to obszar o powierzchni około 42 hektarów, ograniczony ulicą Pochyłą, ulicą Romana Maja, a od południa projektowaną trzecią ramą komunikacyjną. Obszar jest częściowo zainwestowany, wymagający w dalszym ciągu uporządkowania oraz w niektórych fragmentach jeszcze możliwości zabudowy. Sytuacja planistyczna. Obszar ten sąsiaduje bezpośrednio z obowiązującym planem zagospodarowania terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze oraz ze sporządzanymi obecnie planami. Trzecia rama komunikacyjna, odcinek południowy, rejon ulicy Romana Maja oraz rejon ulicy Unii Lubelskiej. W studium obszar ten w większości przewidziany jest jako teren zabudowy niskiej mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi, ale także w niewielkich fragmentach w południowej części tego obszaru pod zabudowę średnio-wysoką mieszkaniową wielorodzinną, blokową i kwartałową z usługami podstawowymi, z dopuszczeniem terenów zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej, a także jako teren zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej z dopuszczeniem terenów zabudowy średnio-wysokiej zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej oraz zakładów recyklingu i baz technicznych. Przez wspomniany obszar proponowany jest przebieg ulicy Zbiorczej. Sytuacja własnościowa jest zróżnicowana, natomiast przeważające grunty to grunty prywatne. Analiza zasadności przystąpienia i zgodności zamierzeń z ustaleniami studium wykazała, że taka zgodność jest i zasadnym jest przystąpienie do sporządzania nowego planu miejscowego w miejscu, w którym obecnie obowiązują plany miejscowe Starołęka Mała i Starołęka Mała A. W związku z tym proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej, która zaopiniowała go 9 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czyli wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, czy w imieniu klubów, czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. A więc pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 432/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w rejonie Starołęki Małej w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam czwarty punkt porządku. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to projekt uchwały PU 440/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu dotyczy obszaru we wschodniej części miasta, obszaru położonego w rejonie Szczepankowa. Jest to obszar o powierzchni około 52 hektarów. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania, obszar ten w większości jest przede wszystkim przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niską, z usługami podstawowymi, położony na obszarze o szczególnych warunkach środowiska przyrodniczego. Również przez ten obszar wyznaczona jest droga klasy zbiorczej, natomiast studium zawiera określenia co do dopuszczalnych parametrów zabudowy na tym terenie. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium. Wpisuje się w program strategiczny Mieszkajmy w Poznaniu. Celem tego planu przede wszystkim było uruchomienie terenów do tej pory niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także uporządkowanie i umożliwienie zagospodarowania terenów już zagospodarowywanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego. Projekt planu zgodnie ze studium to przede wszystkim obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale także wyznaczone dwa obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Są to obszary, na których już takie funkcje się znajdują. Zostały wyznaczone również drogi publiczne i drogi wewnętrzne, a także obszary zieleni publicznej z wodami powierzchniowymi, obszary, na których przebiegają rowy. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza skutków finansowych podaje wartość dodatnią. Koszty uchwalenia planu to przede wszystkim koszty modernizacji dróg, a także wykupów pod drogi, widoczne tutaj w tej tabeli. Natomiast zyski miasta to przede wszystkim zyski z potencjalnej sprzedaży terenów miejskich na tym obszarze. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, a także był wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 12 pism z uwagami. Dało to w sumie 12 uwag, z których 7 zostało przyjętych przez prezydenta miasta. 11 uwag prezydent nie uwzględnił, a 2 uwagi uwzględnił częściowo. Państwo radni otrzymaliście wszystkie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w liście nieuwzględnionych uwag dołączonej do projektu uchwały, a także prezydent wraz z projektem uchwały przekazał projekt załącznika numer 2, czyli projekt rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta, z którą państwo radni mogliście się zapoznać wraz z całą dokumentacją, która została przekazana przez prezydenta. Te uwagi były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Jeżeli będzie taka wola państwa radnych, to oczywiście omówię poszczególne uwagi dokładniej. Projekt, uchwalenie tego planu miejscowego umożliwi, zgodnie z celem, który był przyjęty na początku przystąpienia do prac, na zagospodarowanie, zabudowę terenów do tej pory niezabudowanych oraz uporządkowanie terenów zabudowywanych na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Proszę w związku z tym państwa radnych o akceptację propozycji rozstrzygnięcia uwag przedstawionej w projekcie załącznika numer 2 oraz przyjęcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw i 4 osoby wstrzymujące się od głosu. Zapytam teraz, czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji.
Dziękuję bardzo. Nie tyle może uzupełnienie opinii do tego konkretnego projektu, co chciałem się podzielić ustaleniami z ostatniej Komisji Polityki Przestrzennej dotyczącymi sposobu procedowania nad planami miejscowymi na sesjach Rady Miasta. Szanowni Państwo, mamy pewne rozbieżności w orzecznictwie sądowym sądowo-administracyjnym dotyczące tego, w jaki sposób powinny być plany miejscowe rozpatrywane na sesjach Rady Miasta. Obecny sposób, który stosujemy do tej pory, nie został w żaden sposób zakwestionowany przy żadnym z naszych planów, czyli taki, w którym uwagi zgłoszone do projektu planu rozpatrujemy niejako w jednym głosowaniu z przyjęciem całego planu. Niemniej pojawia się także w orzecznictwie inna nieco linia orzekania właśnie sądów, które wskazują, że to rozpatrywanie uwag być może powinno być przez Radę Miasta niejako podejmowane w odrębnym głosowaniu jeszcze przed zatwierdzeniem całości planu. I przyjmując pewne argumenty, które zostały przez Dyrekcję Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, komisja zarekomendowała Radzie przyjęcie takiego właśnie sposobu rozpatrywania planów miejscowych, w którym w jednym głosowaniu byśmy rozpatrywali uwagi złożone do projektu planu, a dopiero po przyjęciu tego rozstrzygnięcia dotyczącego uwag byśmy głosowali nad całością planu, przy czym proponujemy, żeby co do zasady głosować te uwagi w całości. Natomiast oczywiście nadal zostaje możliwość składania przez indywidualnych radnych, przez kluby czy przez komisję wniosków dotyczących rozpatrzenia konkretnego pojedynczej uwagi. I to rekomendacje przekazujemy panu przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo. To bardzo ważne uzupełnienie i bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tą uwagę. Jak państwo zapewne pamiętają, każda uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego ma taki załącznik, który jest zatytułowany Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania. Jest to propozycja rozstrzygnięcia uwag zgłoszona przez prezydenta. Tak jak pan przewodniczący powiedział, zgodnie z literą zapisów ustawy o planowaniu przestrzennym, głosując nad uchwałą, jednocześnie akceptowaliśmy to rozstrzygnięcie. Teraz, zgodnie z sugestią Komisji Polityki Przestrzennej, po dyskusji, która odbyła się w ubiegłą środę, tak już procedowała komisja w tym tygodniu i również na sesji, będziemy starali się to zrobić w dwóch głosowaniach. Najpierw będzie głosowanie dotyczące zaakceptowania rozstrzygnięcia dokonanego przez prezydenta w sprawie uwag wniesionych, a następnie głosowanie całości projektu uchwały. Wracając do... chyba, że w tej sprawie państwo mają pytanie. Wracam do projektu planu. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc debata indywidualna. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Chciałam tylko dopytać, czy w związku z nowymi kompetencjami rad osiedli, czy ten plan był opiniowany na którymś z etapów przez Radę Osiedla i jaka była opinia?
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt planu, wszystkie projekty planów opiniujemy na tak zwanym opiniowaniu roboczym, kiedy zasięgamy opinii jednostek miejskich, gestorów sieci i również w tym czasie był opiniowany przez Radę Osiedla. Opinia była pozytywna.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ja chciałbym namówić państwa do przyjęcia jednej z uwag, uwagi numer 12 Przypomnę Państwu, Rada już raz procedowała nad tym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przyjęła między innymi tą uwagę. Później w związku z opinią prawną dotyczącą faktu, iż plan z takim zapisem najprawdopodobniej przez wojewodę wielkopolskiego w trybie nadzorczym może być uchylony, Rada jak gdyby dokonała reasumpcji głosowania i ponownie dlatego zajmujemy się dzisiaj tymi uchwałami. Jednakże ja pozwoliłem sobie po ostatniej sesji, gdybym mógł poprosić o następny slajd, pozwoliłem sobie sprawdzić, jak wygląda funkcjonowanie i praktyka działania wojewody wielkopolskiego jako organu nadzorczego w stosunku do uchwalanych planów i zapisów dotyczących ewentualnego nakazu doprowadzenia mediów do nieruchomości. Jak Państwo pamiętacie, jeżeli nie, pozwolę sobie przypomnieć, uwaga ta dotyczy konieczności utworzenia kanalizacji deszczowej w związku z podtopieniami, które mają miejsce na Szczepankowie i oto Państwo macie opublikowany już po owym sławnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego numer 52, który, gdybym mógł poprosić następną stronę, w którym to wojewoda nie uchyla i akceptuje zapisy dotyczące, gdybym mógł poprosić całą stronę, to będzie wyraźnie widoczne, w którym wojewoda, o właśnie w tym żółtym widzicie Państwo jest podkreślone, tam jest wpisany nakaz doprowadzenia mediów do granicy działki, zanim rozpocznie się inwestycja. I teraz gdybym mógł poprosić o ostatnie zdjęcie. Oczywiście moim celem w żadnym wypadku nie jest zablokowanie zabudowy na terenach 15, 16, 17, 18 mn. Ta zabudowa tam powinna być, bo my taką wolę w styczniu jako Rada 2008 roku wyraziliśmy, nowelizując studium. Ale w zapisach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wiele mowy o konieczności odtworzenia melioracji istniejących na tym terenie, o konieczności odtworzenia dróg, ale nie ma ani słowa o konieczności odtworzenia zniszczonych przy okazji inwestycji elementów kanalizacji deszczowej. Ja przypomnę, że jednym, a w zasadzie w praktyce na Szczepankowie jedynym istniejącym elementem kanalizacji deszczowej dla zabudowy są rowy przydrożne. I wielokrotnie pani radna była łaskawa zapytać o opinię Rady Osiedla. Tak, wielokrotnie podczas bodajże trzykrotnych konsultacji zarówno mieszkańcy, jak i Rada Osiedla, pan przewodniczący Piotr Kinastowski, zgłaszali wniosek o tym, aby kwestie uregulowań dotyczących kanalizacji deszczowej w tym miejscowym planie zapisać. Niestety te zapisy nie znalazły miejsca i dlatego pozwalam sobie Państwu przedstawić propozycję przyjęcia uwagi numer 12 po to, aby plan uległ w tym zakresie ponownemu wyłożeniu i aby zabezpieczenia dotyczące możliwości utworzenia kanalizacji deszczowej być mogły w tym planie uwzględnione. Jeżeli Państwo, oczywiście nie chcę Państwa zanudzać, ale mogę podać konkretne paragrafy tego projektu MPZP, w których właśnie o melioracji jest mowa wielokrotnie i dużo, a na temat kwestii kanalizacji deszczowej nie jest powiedziane nic, na temat nakazu jej odtworzenia, a nawet są zapisy, które zmniejszają powierzchnię otwartych rowów, które funkcjonują na tym terenie, które to zmniejszenie ewidentnie wpłynie na zmniejszenie możliwości absorpcji wód deszczowych z tego terenu. Także jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, wnioskuję do Państwa o to, aby przyjąć uwagę numer 12 dotyczącą, nazwijmy to ogólnie, kanalizacji deszczowej, przy czym nie mówimy o podziemnej infrastrukturze kanalizacji deszczowej, tylko w ogóle o zapisach chroniących niżej położone hipsometrycznie tereny przed zalaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W sprawie tego projektu uchwały Chciał też zabrać głos pan Adamczyk, mieszkaniec tamtego terenu. I panu teraz oddaję głos. Jerzy, tak? Czy Janusz? Ja bym poprosił do mikrofonu, bo to jest nagrywane, więc to jest potrzebne. Tak? Tam proszę tylko nacisnąć taki zielony mikrofon. O, jest już chyba włączony mikrofon, tak? Nie. Momencik, zaraz będzie. Teraz jest włączony. A państwo proszę jeszcze raz się zgłosić. Przepraszam.
Ja tylko sprostuję, nie jestem mieszkańcem tego terenu. Reprezentuję właścicieli gruntu, panią Smarzak i pana Bielawskiego, których dotyczy ta uwaga numer 12 dotycząca właśnie konieczności prowadzenia kanalizacji deszczowej, zapisu takiego w planie. Otóż państwo Smarzakowie uważają, że ten zapis spowoduje niemożliwość skonsumowania tego planu, bo skoro nie będzie można, skoro podział tych terenów na działki budowlane będzie uzależniony koniecznością wybudowania kanalizacji deszczowej, w związku z tym nie wiadomo, na czas nieokreślony wstrzyma im wykorzystanie należących do nich terenów. Dlatego też ci państwo, oni zgadzają się z tym i wiedzą, że jest tam problem odprowadzenia wód deszczowych, ale twierdzą, że są to skutki zaniedbań poszczególnych właścicieli poszczególnych nieruchomości, którzy poprzez wjazdy na teren swoich nieruchomości poprzecinali drożność istniejących rowów melioracyjnych. I nie można uzależniać uchwalenia planu od z tego, co ostatnio słyszałem zresztą od pani mecenas, jest to nie bardzo zgodne z prawem. Nie można uzależniać uchwalenia planu od konieczności wybudowania kanalizacji deszczowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja chciałbym tylko przypomnieć, że uwzględnienie tej uwagi by znaczyło, że Rada drugi raz już w tej sprawie zmieniła zdanie, ponieważ na poprzedniej sesji odrzuciliśmy projekt uchwały w sprawie ponowienia procedury planistycznej w zakresie wynikającym z uwzględnienia tej uwagi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie tylko plan jest narażony na unieważnienie przez rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, przy czym akurat w przypadku tego planu Starnowa Podgórnego nie jestem przekonany, że on jest późniejszy niż orzecznictwo sądowo-administracyjne w podobnych sprawach. Natomiast pamiętajmy, że plan może zostać także skutecznie zaskarżony przez właścicieli prywatnych gruntów, gdzie ten plan narusza ich interes prawny, i też taka skarga, jeżeli pozytywnie zostanie rozpatrzona przez sąd administracyjny, skutkuje unieważnieniem pewnych zapisów planu, czyli nie tylko wojewoda niejako pilnuje zgodności z prawem, ale także mają prawo to robić poszczególni właściciele gruntów. I trzecia kwestia, ta uwaga, która jest proponowana do uwzględnienia, ona nie dotyczy odtworzenia rowów melioracyjnych, tylko...
Jeszcze raz włączymy mikrofon panu radnemu. Jest?
Czy może? Ta uwaga dotyczy właśnie nie odtworzenia rowów melioracyjnych, tylko ona dotyczy zakazu zabudowy na pewnych terenach. No i w ten sposób jest poważne podejrzenie, że faktycznie może w ten sposób naruszać interes prawny właścicieli gruntów, którym niejako z jednej strony dopuszczając przeznaczenie mieszkaniowe, odbiera się możliwość tak naprawdę korzystania z tego prawa poprzez wprowadzenie tego w zasadzie jedynego sposobu odprowadzania wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji, która tam w najbliższych latach nie jest planowana. Te kilka wątpliwości, którymi chciałem się podzielić z radną. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Mam nadzieję, że ta
No, szanowni Państwo, ja rozumiem, że ta uwaga skutecznie zablokowałaby możliwość zabudowy mieszkaniowej na tym terenie. I w związku z tym nasz klub będzie głosował przeciwko tej uwadze.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Odpowiadając na Państwa pytania, może od końca, nie, w żaden sposób przyjęcie tej uwagi, po pierwsze, nie uniemożliwia dokonania podziałów geodezyjnych, nie umożliwia zabudowy tego terenu, bo tak stanowić będzie zresztą zgodnie ze znowelizowanym w 2008 roku studium plan, uzależnia tylko rozpoczęcie robót, nie uzyskania pozwoleń na budowę, tylko robót budowlanych od tego, aby rozpoczęły się na Szczepankowie prace dotyczące kanalizacji deszczowej. A w jakiej formie owa kanalizacja deszczowa miałaby być odtworzona czy zrobiona, to właśnie ustalone być powinno podczas drugiego wyłożenia. Także jeszcze raz, co do tego terenu, to w żaden sposób nie ogranicza możliwości zabudowy i dokonywania podziałów geodezyjnych, bo bezpośrednio po opublikowaniu przez wojewodę w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego plan staje się prawomocny i dokonywać podziałów geodezyjnych można. Natomiast czy to ma być kanalizacja i jaka to ma być kanalizacja, to powinno ustalone być właśnie w ramach drugiego wyłożenia dotyczącego konieczności zagospodarowania wód deszczowych z tego terenu. Ja przypomnę Państwu, że kiedy 6 grudnia tym zajmowaliśmy się, ja przedstawiałem, no mogę Państwu też jeszcze raz dzisiaj przedstawiać, jeśli chcecie, ale opinie, znaczy wyciągi z opinii przygotowanej przez Wydział Rolnictwa oraz zapisy pochodzące bezpośrednio z prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, prognozy, która była przygotowana w ramach miejskiej pracowni, czy tam na zlecenie, przepraszam, w miejskiej pracowni, ale w ramach procedury uchwalania tego MPZP. I tam jest wyraźnie napisane, że grunty na terenie Szczepankowa, te gliniaste grunty, uniemożliwiają zagospodarowanie wody opadowej z dachów na terenie własnej posesji. I niezbędne jest stworzenie kanalizacji deszczowej albo odtworzenie tej infrastruktury, która istnieje. Zresztą tak jak Pan tutaj słusznie pełnomocnik zauważył, ta infrastruktura bardzo często przez właścicieli nieruchomości już zabudowanych jest poprzerywana, a w planie, pomimo że w stosunku do sieci melioracyjnej takie zapisy są, w stosunku do tej sieci żadnych zapisów nie ma. I dlatego wnioskuję o to, aby takie zapisy w ostatecznie uchwalonym planie, zapisy dotyczące konieczności odtworzenia powierzchniowej kanalizacji deszczowej się znalazły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
Ja to wszystko rozumiem, tylko oznacza to tyle, że dzisiaj będziemy karali mieszkańców, którzy chcą budować domy, za wieloletnie zaniedbanie miasta. Tak? Bo to nie jest wina mieszkańców, że dzisiaj tej kanalizacji od wielu lat jej tam nie ma. Mieszkańcy się tego od lat domagają. I może powinniśmy się skoncentrować na tym, a nie na blokowaniu kolejnych domów.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. W żaden sposób nie blokuje to możliwości zabudowy domów. Co do zaniedbań miasta, jeszcze raz powtarzam. W trakcie prawie dwuletniej procedury uchwalania planu wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych dotyczyły owej kanalizacji deszczowej i uwzględnione w planie nie zostały. Stąd mój wniosek, aby doprowadzić do sytuacji, gdzie w drugim wyłożeniu te wnioski, które w ramach drugiego wyłożenia złożone będą mogły być, przepraszam za tą skomplikowaną strukturę mojej wypowiedzi, aby te wnioski po prostu uwzględnić i zabezpieczyć niżej położone tereny przed zalewaniem wodą deszczową, która nie tylko, ale również z tego terenu, który chcemy uaktywnić mieszkaniowo i zabudować, pochodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja proszę pana radnego jeszcze o uzupełnienie pisemnej formy tego wniosku do przegłosowania, bo jego nie mam. Nie ma dalszych głosów w dyskusji, w związku z tym poddam pod głosowanie wniosek pana radnego o uwzględnienie uwagi numer 12, tak? Czy jeszcze w sprawie tego wniosku ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc głosujemy. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi numer 12 zgodnie z wnioskiem pana radnego Michała Tomczaka? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 9 głosów za, 11 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada wniosek odrzuciła. Zgodnie z tym, o czym powiedział pan przewodniczący Łukasz Mikuła na początku tego punktu, poproszę państwa teraz o głosowanie, w którym zaakceptują państwo bądź nie sposób rozstrzygnięcia uwag zaprezentowany przez prezydenta. A więc zapytam, kto z państwa jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michała Bobrowniska w Poznaniu? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia uwag przedstawionego przez prezydenta miasta jako załącznik do projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 5 głosów przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada przyjęła sposób rozstrzygnięcia uwag zaproponowany przez prezydenta miasta Poznania. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 440/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu? Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 4 przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały PU 436/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zakładu gospodarki komunalnej w Swarzędzu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Swarzędz na okres od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku. Proszę. Pan przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, no, zgodnie z praktyką, którą już przyjęliśmy, wnoszę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Komisja tożsamy wniosek złożyła. Dziękuję.
Komisja odstąpiła od opiniowania tego projektu, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu nie zaopiniowała tego, a więc jest wniosek formalny o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad. Stawiam go pod rozwagę państwa radnych. To jest projekt PU 436 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Swarzędza. Kto z Państwa radnych jest za poparciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie.
Tak to bywa.
Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada zdecydowała o wycofaniu tego punktu z porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projektu uchwały PU 424/12 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania. Stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Przedstawi ten projekt pan dyrektor Jacek Szukała. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Przedstawiam projekt uchwały 424/12 dotyczący zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 roku dotyczący strefy płatnego parkowania. W propozycji zmian jest wprowadzenie odpłatności w strefie parkowania od godziny 8 do godziny 18. Z prowadzonej obserwacji wynika, że zapotrzebowanie na miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania w godzinach od godziny 8 do godziny 10 jest porównywalne do tego, jakie istnieje na tym obszarze w godzinach od 10 do 18. Co potwierdzają również uwagi sygnalizowane przez mieszkańców budynków zlokalizowanych w wyżej wymienionej strefie. Wydłużenie czasu obowiązywania płatnego parkowania o 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku zwiększy dostępność miejsc postojowych, w szczególności w okolicach urzędów, biur. Stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Budżetu również wydała opinię pozytywną, 5 osób było za, 2 przeciw i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Tu wyjaśniam, bo słyszę pytania. To dotyczy wydłużenia czasu pracy strefy na godziny od 8 do 10 w dni poprzednie. Więc to jest tylko część tej dyskusji, która się odbywa już, wiem, od kilku dni. A więc w imieniu komisji nikt się nie zgłosił, w związku z tym, czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Debata indywidualna. Jako pierwszy pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja troszeczkę nawiązuję do oświadczenia pana przewodniczącego Welsenka, który mówił o jednym z celów związanych z wywołaniem tej uchwały. Chciałem przedstawić pogląd kolejny, jeśli chodzi o argumentację, a mianowicie, jak Państwo dobrze wiedzą, w polityce transportowej miasta Poznania mamy uprzywilejowanie dla transportu publicznego i jednym z elementów wspomagających transport publiczny są wszelkiego rodzaju utrudnienia, jeśli chodzi o ruch samochodów prywatnych, w tym i różnego rodzaju opłaty za wjazd do miasta. U nas prawo w Polsce nie pozwala na opłatę za wjazd do środka miasta, natomiast także elementem jest strefa i strefa tutaj nie tylko działa w tym zakresie, w jakim pan dyrektor to przedstawił, ale także jako ma wspomagać transport publiczny działania władz miasta Poznania. I w tym kontekście także zwracam się z Państwem o uwzględnienie tej argumentacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo,
w imieniu klubu chciałbym wyrazić nasze stanowisko. Wczoraj mieliśmy dość burzliwą dyskusję na temat tych zmian i powiem tak, żaden z członków naszego klubu nie ma wątpliwości co do tego, że strefa płatnego parkowania jest potrzebna, że jest doskonałym narzędziem polityki transportowej miasta. Za pomocą tego narzędzia można ograniczyć ruch w centrum, można spowodować, że będą wolne miejsca parkingowe przed urzędami, przed różnymi instytucjami użyteczności publicznej i z tym jak najbardziej się godzimy, co do tego nie mamy wątpliwości. Gdzie pojawiły się nasze wątpliwości? Nasze wątpliwości pojawiły się w momencie, w którym prezydent zaczął argumentować konieczność wydłużenia czasu obowiązywania strefy, a także wprowadzania tej strefy w sobotę, gdy ta argumentacja sięgnęła do finansów. Jest to najgorsze, co mogło się pojawić w tej dyskusji. Zamiast argumentów odnoszących się i wyliczeń odnoszących się do obciążenia ruchu w centrum, mówimy o pieniądzach i tym samym samej idei robimy krzywdę. Stąd nasz klub ma zasadnicze wątpliwości co do tej konkretnej uchwały, którą teraz pan dyrektor prezentuje. Nasze wątpliwości odnoszą się także do uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania w sobotę. Szanowni Państwo, gdyby bowiem przyjąć, że najważniejszym argumentem jest sterowanie ruchem i spowodowanie, aby ten ruch w weekendy odbywał się do centrum głównie za pomocą transportu publicznego, to proszę powiedzieć, gdzie szukać logiki w takim rozwiązaniu, jeżeli na przykład nie wprowadzamy jednocześnie strefy w niedzielę. Ustawodawca, to przepraszam. W każdym razie, no dlaczego akurat w tych godzinach w takim razie, tak? Dlaczego tylko do godziny 14? W tym zakresie, szanowni państwo, podzielam tutaj te wątpliwości, które w swoim oświadczeniu pan Szynkowski przedstawił. Jesteśmy skłonni wyrazić zgodę, dać zielone światło na wydłużenie strefy płatnego parkowania, na wprowadzenie tejże strefy w sobotę, ale dopiero wtedy, gdy będziemy mieli jakieś rzetelne analizy wskazujące na to, że to natężenie ruchu jest w godzinach od 8 do 10 takie, czy w soboty, które wymusza na mieście zastosowanie tego narzędzia. Absolutnie odrzucamy tą argumentację finansową, bo ona tutaj jest niejako, powinna być, nie powinna w tej dyskusji się pojawić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie również głosował przeciwko obydwu uchwałom dotyczącym wprowadzenia strefy w dni powszednie od 8 godziny do 10 i wprowadzenia strefy w soboty od 8 do 14. Poza tą argumentacją, o której mówiłem w oświadczeniu, chciałem zwrócić uwagę, że uzasadnienie zawarte, załączone do projektu uchwały to są dwa zdania. Przy czym końcówka drugiego zdania brzmi, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. Jeżeli państwo radni z Platformy Obywatelskiej uważają, że dwa zdania uzasadnienia plus ich naoczne obserwacje są wystarczającym powodem do podejmowania tego typu decyzji, która niewątpliwie ma dla poznaniaków znaczenie, to uważam, że jest to działanie nieodpowiedzialne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania. Przypominam, w punkcie 7 rozważamy projekt uchwały 424/12. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 10 głosów przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU 425/12 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przedstawiam projekt uchwały 425 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 roku w sprawie strefy płatnego parkowania. Uchwała zakłada wprowadzenie w soboty strefy płatnego parkowania w godzinach od 8 do 14. Dlaczego od 8 do 14? Do 14, bo do 14 w centrum są czynne sklepy. Stąd takie przyjęliśmy założenie. Na podstawie sygnału mieszkańców budynków zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania o sprowadzonej obserwacji wynika, że zapotrzebowanie na miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania w soboty jest porównywalne do tego, jakie istnieje w pozostałe dni obowiązywania strefy. Wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów w soboty w godzinach od 8 do 14 zwiększy dostępność miejsc postojowych, stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt negatywnie. W głosowaniu było 3 głosy za, 3 głosy przeciw i 4 wstrzymujące się. Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną, 4 głosy za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ, jako pierwszy.
Szanowni Państwo, ja myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie przy tego typu uchwałach, bo poprzednia to jest właściwie fiskalizm, ale tutaj powinniśmy sobie zadać pytanie, jak chcemy, żeby wyglądało centrum miasta Poznania, czy chcemy, żeby straszyły puste sklepy z kartkami do wynajęcia ZKZL, ponieważ nasza polityka miejska to nie tylko polityka związana z parkingami, ale również z czynszami na lokale, które w tym mieście powinny powodować przyciąganie mieszkańców do centrum. Sobota jest takim dniem, który był wykorzystywany, czy jest wykorzystywany na zakupy. I to, że ona jest wypełniona, ta strefa, to świadczy o tym, że mieszkańcy chcą do tego centrum w sobotę przyjeżdżać i właśnie wtedy chcą na spokojnie zrobić zakupy. Jeżeli my tą strefę dzisiaj zrobimy w soboty, no to w tym momencie już konkurencja marketów jest znacznie większa, tak? Bo można do marketu pojechać, zostawić samochód za darmo i chodzić sobie po tym markecie i robić zakupy. Kto będzie chciał przyjechać do centrum i robić zakupy? No, zrobimy za chwilę centrum miasta dzielnicą bankową, bo ten, kto przyjeżdża do banku, to generalnie być może i stać go na to, żeby zapłacić parę groszy w strefie. Natomiast kiedy dzisiaj już markety konkurują ze sklepami niższymi cenami, a do tego my jeszcze dołożymy zaparkowanie, no to w tym momencie właściwie możemy się pożegnać z tym, że centrum będzie w ogóle przez kogokolwiek odwiedzane i to nawet w soboty. Także wydaje mi się, że tutaj działamy zbyt pochopnie i jeśli z jednej strony powołujemy komisję rewitalizacji do odnowy centrum, do tego, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z centrum, to z drugiej strony nie powinniśmy tworzyć barier, które spowodują, że ci mieszkańcy do tego centrum nie będą przyjeżdżać, bo po prostu będzie za drogo. Także nie wiem, czy nie działamy zbyt pochopnie i czy ta dzisiejsza uchwała nie spowoduje, że kolejne sklepy będą zamykane, bo po prostu nie będzie klientów, którzy jednak wybiorą konkurencję znacznie tańszą, wygodniejszą, bez nerwów, że muszę opłacić strefę, że zakupy mam ograniczyć do pół godziny, godziny czy 2 godzin. Także ja apeluję do Państwa o zastanowienie się, czy warto to realizować, czy straty miasta ze względu na kolejne bankrutujące sklepy i niepłacące czynszu miastu nie będą większe niż te zyski ze strefy w sobotę. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, całą tą uchwałę nie podejmujemy, żeby ograniczyć parkowanie w soboty w mieście, tylko podejmujemy po to, by parę groszy miasto więcej zarobiło. Ale zauważmy puste sklepy w centrum miasta, bo również uchwaliliśmy, że na lokale użytkowe ma być czynsz przetargowy, tak? No i w tej chwili mamy same banki, które nie bardzo innych mieszkańców zaciekawiają tym, żeby do miasta chodzić. Także boję się, że tutaj w tym wypadku działamy zbyt pochopnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. W nawiązaniu do wypowiedzi właśnie mojego przedmówcy, nie zgadzam się z tymi obawami. Jest właśnie dokładnie odwrotnie. Dzisiaj to też są głosy, które dochodzą mi do mieszkańców i także w toku moich prac w Radzie Miasta. Właśnie mieszkańcy Poznania są zniechęceni do przyjeżdżania do Śródmieścia, do centrum właśnie w soboty, ponieważ poznaniacy przeważnie przyjeżdżając do Śródmieścia około godziny 10-11 spotykają się z zawalonym Śródmieściem, z samochodami osób z zewnątrz, z Poznania oczywiście. Nie tylko chodzi tutaj o osoby, które tutaj przyjeżdżają na zaoczne zajęcia spoza Poznania, to z dalekich zakątków, ale też w ogóle mieszkańców ścisłego centrum, którzy mają problem w ogóle z zaparkowaniem samochodu, ponieważ w okolicach na przykład dawnego osiedla Rybaki Piaski, w okolicach Starego Browaru po prostu nie idzie w ogóle zaparkować samochodu. I często właśnie poznaniacy wybierają właśnie zakupy na obrzeżach, w centrach handlowych, ponieważ nie opłaca im się przyjeżdżać w godzinach przedpołudniowych do centrum miasta, bo właśnie spotykają się z tym, czym się spotykają. Dlatego sądzę, że wprowadzenie tego instrumentu, który zresztą funkcjonował już kiedyś w Poznaniu, czyli strefa płatnego parkowania w sobotę, może ten trend odwrócić i na to gorąco liczę. I wydaje się, że daje to też szansę właśnie, że będzie łatwiej zaparkować również mieszkańcom Poznania właśnie w centrum, bo z tym jest się problem. I to właśnie o godzinie 10-11, kiedy naprawdę jest ciężko ze znalezieniem miejsca wolnego do zaparkowania i są to miejsca zajęte przez ludzi spoza Poznania i to nawet nie z powiatu poznańskiego, tylko jeszcze z dalszych zakątków naszego regionu, nawet spoza innych województw. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, wydaje się, że ważne jest to, aby zastanowić się. Ja chciałbym zadać takie pytanie tutaj przy okazji właśnie w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej. Czy Zarząd Dróg Miejskich, czy Pan Prezydent rozważał w przygotowaniu tego projektu uchwały to, żeby zegarowo to parkowanie o godzinę przesunąć do przodu, czyli nie od 8 do 14, tylko od godziny 9 do 15. Z tego względu, że faktycznie tutaj jakby to natężenie też z tych obserwacji i tych informacji, które płyną, ja również, kiedy jestem też rano w Śródmieściu, zauważam, że rzeczywiście ten przyjazd ludzi, zwłaszcza spoza Poznania, odbywa się raczej w godzinach, koło godziny 9, więc to jest pytanie, czy ta strefa przez tą godzinę nie będzie w pełni wykorzystana, aczkolwiek oczywiście jest też ten argument, który można uznać za dopuszczalny, taki, że nie chcąc jakby wprowadzać jakby zamieszania dla mieszkańców, ta strefa zawsze od godziny 8 będzie obowiązywać. Kolejna sprawa, wydaje się, że istotnym jest, aby część tych dochodów, które będą pochodzić ze strefy płatnego parkowania w soboty, takie postulaty też składali radni osiedlowi ze Starego Miasta, trafiała oczywiście nie wprost, bo to jest budżetowo trudne do zapisania, ale jakąś taką dżentelmeńską umowę trzeba to sobie przyjąć, aby trafiała na modernizację, remonty chodników w centrum miasta, na Starym Mieście, też na Jeżycach, bo póki co tam strefy obowiązują i wydaje mi się, że to też jest uczciwe postawienie sprawy. No i wreszcie ostatnia sprawa, wydaje mi się dosyć istotna. Wprowadzając tego typu działania, zachęcamy też do korzystania z komunikacji publicznej. Wydaje mi się, że to jest jeden z argumentów bardzo istotny. Mam nadzieję, że w trakcie czekającej nas dyskusji odnośnie też zmiany taryf biletów ZTM będziemy mogli też te elementy w jakiś sposób przenieść, aby tutaj rzeczywiście weekendowo można było bardziej zachęcić do skorzystania z tramwaju czy z autobusu niż przejechania się samochodem do centrum miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. No, nie chce mi się jakoś wierzyć w to, co mówi pan radny Wiśniewski, choć mówi to jako przewodniczący Komisji Rewitalizacji, że wprowadzenie opłat w soboty zachęci mieszkańców do częstszych wizyt w centrum miasta. Już nie widzę tych mieszkańców pędzących o 8 rano w sobotę do centrum tylko po to, żeby zaparkować samochód i zapłacić 3 złote za godzinę w centrum miasta i korzystać z uroków tego centrum. Także przykro mi, ale ten argument mnie nie przekonuje. Nie przekonuje przekonuje mnie też argumentacja pana dyrektora Szukały, że strefa ma być do godziny 14, bo do tej godziny są otwarte sklepy. To dlaczego jest od 8 zaproponowana? Bo od tej godziny nie są otwarte sklepy. Rozumiem, że w dni powszednie są urzędy, a w soboty no to już tak z biegu też ma być od 8, tak? Otwarte. Także cała ta argumentacja jest mało spójna. Można powiedzieć, że tak naprawdę w ogóle tej argumentacji nie ma i my, szanowni państwo, rozważymy, czy w związku z tym, że ta argumentacja jest argumentacją niewystarczającą, opartą tylko i wyłącznie tak w istocie na wątku fiskalnym, nie popartą żadnymi badaniami, rozważymy, czy nie zaskarżyć tej uchwały, jeżeli ona zostanie podjęta do organu nadzorczego w związku z naruszeniem artykułu 13b ustawy o drogach publicznych, który mówi wyraźnie, że strefy płatnego parkowania można ustalić na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej. Pan prezydent nie uzasadnił w projekcie uchwały, że wprowadzenie stref jest uzasadnione potrzebami organizacji ruchu. Wręcz przeciwnie, są to dwa zdania uzasadnienia, które takiego uzasadnienia nie zawierają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no otóż mnie też nie przekonuje ta argumentacja, która tutaj przed chwilą padła. Otóż no trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto dotychczas korzysta na przykład z marketu, nagle właśnie przez to, że będzie strefa parkowania, zacznie korzystać ze sklepów w centrum miasta, a tutaj właśnie chodzi o to, że wprowadzenie tego rozwiązania w soboty, czyli taki dzień generalnie wolny od pracy, przynajmniej dla większości mieszkańców, jeszcze bardziej odstraszy mieszkańców innych części Poznania od tego centrum i może spowodować dalszą niestety degradację centrum. To jest jakby jedna rzecz. Jeżeli chodzi o strefę parkowania i ten element fiskalny. Otóż podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa zupełnie inny tutaj jakby argument się pojawił. Otóż służby parkingowe ZDM-u zgłaszają rocznie do Straży Miejskiej 83 tysiące przypadków nieprawidłowego parkowania, takie, które kwalifikuje się do mandatu, po prostu poza strefą. Straż Miejska w zeszłym roku również nałożyła około 2,5 tysiąca blokad i 2 tysięcy mandatów na podstawie fotografii, czyli to jest około 5% przypadków ujawnionych tylko przez służbę parkingową. Także tutaj należałoby szukać funduszy, jeżeli to ma być szukanie funduszy. Podnoszenie skuteczności karania za nieprawidłowe parkowanie poza strefą, bo tak naprawdę ci ludzie są bezkarni, a takie zachowanie powinno być napiętnowane. No bo szansa 5% jest bardzo niską szansą na ukaranie tym mandatem, także tutaj powinny być działania innych służb nakierowane na wzrost skuteczności prawidłowego parkowania. Natomiast ograniczenie strefy w sobotę, znaczy wprowadzenie strefy w sobotę może mieć zgubne skutki, szczególnie dla centrum miasta. No również argument o komunikacji publicznej, no nie zapomnijmy o tym, że akurat w soboty ta komunikacja publiczna jeździ rzadziej, także tu też jest jakby nie do końca to trafione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, trochę praktyki życiowej. Nie wiem, kto z państwa ostatnio samochodem próbował wjechać do centrum i zaparkować samochód, bo ja w ostatnim czasie próbowałem kilka razy i jeździłem pół godziny, i potem wreszcie znalazłem parking płatny, na którym było miejsce. Zapomniałem, że mogę na Plac Wolności jechać i szukałem gdzieś tam w centrum. Zdarza mi się dosyć często, mamy biuro przy Masztalarskiej, w sobotę podjechać i znaleźć tam miejsce. To graniczy z cudem. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś przyjedzie na przykład na choćby na studia, to zostawia w strefie o godzinie 9 i o 15 wyjeżdża z miasta. Sporo ludzi zostawia samochód na 5 godzin w centrum, jedzie potem jeszcze gdzieś tramwajem. To są obserwacje, które mam z praktyki jeżdżenia po mieście w sobotę. Zdecydowanie inaczej jest w niedzielę, jest mniej samochodów w centrum. I jeżeli patrzeć na to od strony praktycznej, to bardzo naturalną rzeczą jest wprowadzenie strefy w sobotę. Jeżeli człowiek decyduje się na przyjechanie samochodem na 2 czy 3 godziny do miasta, to za benzynę zapłaci praktycznie rzecz biorąc znacznie więcej niż za strefę, jeżeli zaparkuje. Takie są fakty, więc jeżeli ktoś już jedzie samochodem, to zdaje sobie sprawę z kosztów jazdy samochodem do centrum. Jeżeli uda nam się wprowadzić pewne ułatwienia, o których nie dzisiaj mowa, w komunikacji publicznej, to zdecydowanie poprawi się także korzystanie przez poznaniaków z komunikacji transportu miejskiego. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, a tym, którzy nie są do końca przekonani, to proponuję, żeby w sobotę spróbowali przyjechać samochodem do miasta i potestujemy sobie, kto w jakim czasie znajdzie miejsce do zaparkowania i w jakiej odległości od miejsca, w którym chciałby spędzić czas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj kilka tematów zostało pomieszanych niepotrzebnie przy temacie strefy ograniczonego postoju. Znaczy, pierwsza rzecz jest konieczne wprowadzenie, bo myślę, że fiskalizm to jest druga kwestia. Pierwsza kwestia strefy jest przede wszystkim to, o czym mówił Pan Przewodniczący Sternalski, żeby wymusić rotację miejsc, żeby było można, więcej osób mogło skorzystać z tego dostępu do centrum. To jest podstawa strefy, a że ona jest odpłatna, no na słowo honoru, czy papierowe liczniki, które są za szybą, pierwsza godzina gratis, no niestety chyba nie wszyscy do tego dojrzeli, tak to jest w niektórych krajach. Natomiast druga kwestia to jest to, że niestety bardzo dużo samochodów jest zaparkowanych na terenach zielonych, na zakazach parkowania poza strefą i niestety Straż Miejska ze względu, podejrzewam, głównie zasoby osobowe bardzo ograniczone, nie radzi sobie albo z blokowaniem tych samochodów, albo z usuwaniem. I myślę, że to, o czym była kiedyś mowa, patrole mieszane, strażnik miejski i pracownik ZDM-u, to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że to będzie szybko wprowadzone. Natomiast przy tej uchwale mnie martwi jedna kwestia, że będą zatrudnione dodatkowo tylko 2 osoby. To jest z informacji z wczorajszej komisji dodatkowo. Także ja mam pewne wątpliwości co do egzekucji tego, czy ktoś zapłacił za postój w strefie, czy nie. Bo nie chciałbym takiej sytuacji, że na przykład okaże się, że ściągalność tego, że ktoś nie zapłacił, jest kilkuprocentowa i nie spełnia to swojej funkcji, także nie wymusimy rotacji tych samochodów. Przypominam jeszcze raz w tej dyskusji, żeby się skupić bardziej na roli strefy parkowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W odróżnieniu od większości wypowiadających się, ja mieszkam w tym ścisłym centrum i obserwuję sytuację w związku z tym z autopsji od ponad 20 lat zamieszkiwania przy ulicy Mielżyńskiego i jeśli chodzi o cele, jakie mielibyśmy osiągnąć wprowadzając odpłatność w soboty, to zupełnie logiki jakichś tych celów nie widzę. Mówimy o potrzebie przywrócenia życia w centrum miasta, o zachęcaniu poznaniaków i przyjezdnych do tego, żeby przychodzili do tego centrum, spędzali w nim czas, żeby korzystali z lokali, ze sklepów, które z tego centrum uciekają z coraz większego braku klientów. Mówimy o tym, że parkujące wszędzie na chodnikach i wzdłuż ulic samochody nie dodają uroku tym staromiejskim, śródmiejskim ulicom, że należałoby tworzyć alternatywne miejsca do parkowania oraz możliwość dojazdu do centrum taniego, szybkiego, praktycznego, tak żeby ludzie rezygnowali z przyjazdu samochodem. I tych celów nie osiągniemy, wprowadzając wysokie opłaty za parkowanie na tych chodnikach, i jeżeli za tym nie idą ułatwienia, nie idą tańsze bilety na komunikację publiczną i większa sprawność tej komunikacji publicznej. Mamy parę uchwał dalej na dzisiejszej sesji, propozycję podniesienia cen biletów, czyli cen za przejazdy tą komunikacją publiczną. Mamy wyludniające się lokale, i to już obserwujemy od wielu lat, i Komisja Rewitalizacji inicjuje jutro dyskusję na temat tego problemu wyludniania się centrum miasta. Natomiast podniesienie odpłatności za parkowanie w centrum, które dzisiaj jest dla wielu ludzi jedynym praktycznym sposobem dojazdu na zakupy do centrum, spowoduje, że po prostu ludzie przestaną przyjeżdżać, tym bardziej przestaną przyjeżdżać do sklepów w Śródmieściu i będą tym bardziej jeździć do supermarketów, do tych centrów handlowych, w których się nie płaci za parkowanie, bo w większości centrów handlowych nie płaci się za parkowanie. Chodzi się po sklepach równym, pomiędzy którymi jest równe podłoże, co nie jest bagatelne dla większości tego społeczeństwa, które chodzi na obcasach na przykład. W centrach handlowych mamy proste chodniki, a w Śródmieściu Poznania mamy wykwit mozaiki nierówności na tych chodnikach, co też nie sprzyja, nie tworzy zachęty do tego, żeby po tym centrum chodzić. A teraz jeśli chodzi o parkowanie o odpłatność w sobotę, to przyłączam się do tych osób, które mówiły o braku logiki, bo jeżeli to ma być w tych godzinach handlowych, czyli do godziny drugiej, to dlaczego od godziny ósmej? A jeżeli to ma być wtedy, miało być wtedy, kiedy jest największy, kiedy najwięcej ludzi przyjeżdża do centrum, no to proszę rzeczywiście się przejechać po tych ulicach, bo jeśli chodzi o soboty, to największe zainteresowanie ulicami centrum jest w wieczory sobotnie, kiedy ludzie przyjeżdżają do pubów i o dziwo przyjeżdżają samochodami. I wtedy jest najtrudniej zaparkować. Nie o godzinie 11, tylko o godzinie 9, 10 wieczorem. Jeżeli Państwa troską są mieszkańcy centrum, to mieszkańcy parkują wieczorem, prawda? Po pracy i rano tam jeszcze w sobotę parkują. Także wprowadzenie odpłatności o 8 rano akurat nie spowoduje, że mieszkańcom się ulży, bo mieszkańcy nie przyjeżdżają do centrum o 8 czy 9 rano, żeby zaparkować, tylko już tam parkują raczej albo wyjeżdżają, jeżeli spędzili noc, to potem wyjeżdżają, jeżeli gdzieś jadą. Jedynym efektem tej uchwały będzie to, że to centrum będzie dostępne dla zamożnych. Dla takich osób jak pan Sternalski, który zadeklarował tu przed chwilą, że jeździ po centrum samochodem jako radny miasta Poznania. Jakoś nie zachęca swoim przykładem do tego, żeby posługiwać się komunikacją publiczną. Bo powiedział, że codziennie próbuje, prawda, parkować w tym centrum, przyjeżdża do tego centrum samochodem. Tak? Dlaczego tak robi? No bo nie ma dobrej komunikacji publicznej, którą by się można w sposób sprawny przemieszczać z jednej części tego centrum do drugiej. I dlatego będę przeciwna tej uchwale. Byłabym za tego typu uchwałą, gdyby za tym szło rzeczywiście wprowadzenie takiej komunikacji publicznej, która powoduje, że jest to alternatywa. Żyjemy w takim, a nie innym klimacie. Pracują w tym mieście nie tylko młode osoby płci męskiej, które mogą na rowerze, powiedzmy jeszcze w stroju biurowym, przemieszczać się o różnych porach roku. Raczej nie wydaje mi się, żeby przy najlepszej woli i chęci, ja bym chętnie jeździła rowerem z ulicy Mielżyńskiego tutaj na Plac Kolegiacki, ale no ja lubię chodzić na obcasach. No. I to znowu ładowanie tego wszystkiego w plecach, potem przebieranie się. No trzeba tworzyć, a jak jestem w Londynie, to jeżdżę wyłącznie. Nigdy nie byłam samochodem w Londynie, proszę Państwa. Jestem tam często. Dlaczego? Bo rzeczywiście można się przemieszczać po centrum, także na obcasach komunikacją publiczną i nie jest jedyną alternatywą rower, bo faktycznie ten rower byłby alternatywą, ale dla pana Michała Wybieralskiego, który nie chodzi na obcasach, tak? I propaguje rower i bardzo dobrze, że ten rower propaguje.
Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że to strefa ma też wymiar genderowy. Pani radna Beata Urbańska.
Ja chciałam tylko zapytać, czy rozważaliście Państwo też możliwość zwiększenia częstotliwości komunikacji miejskiej, bo jeżeli proponujemy strefę parkowania, jeżeli chcemy wyciągać z kieszeni mieszkańców pieniądze, to musimy też chyba im coś dać w zamian. Także może wprowadźmy wtedy taką częstotliwość, jak jest w dni powszednie. To jest pierwsza taka uwaga. I pytanie mam też następujące. Czy robiliście Państwo obliczenia, ile miasto na tym zarobi, na tej sobotniej strefie parkowania w godzinach od 8 do 14? Czy były chociaż jakieś takie szacunki?
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja bardzo szanuję pana radnego Wiśniewskiego, ale właśnie tą argumentacją przyznał mi rację, tak? Bo pan radny powiedział, że dzisiaj w soboty jest za dużo samochodów w centrum miasta i wprowadzamy strefę po to, żeby było mniej tych samochodów, żeby było można spokojnie parkować, ale generalnie powiedział pan, żeby było mniej samochodów. A to, co ja mówiłem, to jest to, że będzie mniej samochodów, jak prowadzimy strefę, tylko że stracą klientów sklepy, jakieś bary, bo nawet to, że przyjeżdżają do Poznania studenci zaoczni, no to oni gdzieś ten obiad muszą zjeść, muszą sobie kupić coś do picia i też korzystają z oferty handlowej miasta Poznania. Natomiast w przeciwieństwo pana radnego Sternackiego nie jeżdżę w soboty samochodami po mieście, ale czasami chodzę. I muszę powiedzieć, nigdy nie spotkałem na Placu Wolności, żeby parking pod Placem Wolności był w sobotę zajęty. On jest zawsze napis wolny. A więc jest alternatywa. Dla tych, którzy przyjeżdżają i znajdą wolne miejsce, to mogą parkować za darmo, ale jak ktoś koniecznie chce znaleźć miejsce i chce płacić, to ma parking na przykład pod Placem Wolności. Natomiast ograniczenie ilości mieszkańców przyjeżdżających w soboty do centrum spowoduje mniejsze wpływy z handlu i usług dla tych, którzy jeszcze się w centrum ostali, a już naprawdę ich jest niewiele, bo również my jako miasto, prowadząc politykę taką, jaką narzuciliśmy ZL-owi przy ściąganiu czynszu, spowodowaliśmy, że tych usług jest coraz mniej, no powodujemy, że to miasto naprawdę nam w ogóle przestanie funkcjonować. Zresztą jeżeli jeździmy gdzieś do zachodnich miast, no to wiemy, że soboty i niedziele te miasta są puste. No być może tak też chcemy zrobić, żeby soboty, niedziele miasto Poznań było puste, ale ono będzie zawsze puste, bo już nie będzie, no przepraszam, kiedy ten handlujący ma, czy wykonujący usługi, który ma lokal w mieście znacznie droższy niż na peryferiach, kiedy on ma zarobić? No dzisiaj zarabiał w soboty. Teraz sobota niczym nie będzie się różniła od dnia codziennego, bo opłata wstępna za każdą usługę i za każdy zakup, no to będzie przynajmniej te 10 zł za parkowanie, no bo liczmy, że zakupy się robi przez 3 godziny, a nie pół godziny czy godzinę, bo to trzeba przejść się po sklepach, zobaczyć, co tam jest i kupić. Dlatego uważam, że tutaj jest to niebezpieczeństwo wymarcia miasta, bo z jednej strony chcemy, żeby mniej ludzi przyjeżdżało, a z drugiej strony no, ograniczymy dochody tym, którzy w mieście handlują. No tak mnie się wydaje. No oczywiście, jeśli dzisiaj to przejdzie i wprowadzimy to, no to ocenimy za pół roku, tylko że straty będą już za pół roku takie, że my ich nie nadrobimy, bo jeśli ludzie zwiną interes, no to nie będą go odtwarzali, jak my zmienimy naszą politykę. Myśmy się świetnie tu z panem radnym Wiśniewskim zgadzali co do tego, na przykład kiedy mówiliśmy o śródce, żeby te opłaty drogowe to skończyć, tak? Żeby opłaty na śródce za zajęcie pasa drogowego były tańsze niż opłaty za zajęcie pasa drogowego, bo chcemy rozwinąć śródkę i tutaj się nie zgadzamy. Tutaj się nie zgadzamy, no zobaczymy jak będzie, tylko szkoda, żeby te straty nie było można.
A teraz pan radny Wiśniewski pewnie odpowie. Jest zgłoszony. Bardzo precyzyjnie. Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski.
przysłuchując się wypowiedziom i kolegi Szynkowskiego, kolegi Grzesia, koleżanki Kretkowskiej, mam wrażenie, że trochę mówicie, szanowni państwo, nie na temat. Po pierwsze, jeśli już rzeczywiście pada argument o jakości życia mieszkańców w śródmieściu centrum, to proszę państwa, ewidentnie ten ruch sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców centrum śródmieścia. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę przykład Jeżyc. Mimo że strefa wprowadzona w Bólach, czasami z obrazkami wręcz z komedii Barei, przypomnę słynne zdjęcia malowanych linii po nierównych kostkach chodnikowych, niemniej po jej wprowadzeniu i w życie już w profesjonalny sposób, mieszkańcy Jeżyc, czyli ci ludzie, którzy tu mieszkają w śródmieściu, mają możliwość parkowania, mają mniej samochodów zawalonych na ulicach, chodnikach. Więc jeżeli teraz patrzymy przez pryzmat działań rewitalizacyjnych, chociaż tu nadmieniam, że wypowiadam się indywidualnie jako radny, nie jako przewodniczący komisji, tu tak nawiązując do wypowiedzi kolegi Szynkowskiego, właśnie poprawiamy tą jakość życia. Bo jeżeli chcemy, żeby ci mieszkańcy tu pozostali, żeby nie byli zawaleni samochodami i żeby mieli komfort przejścia po chodniku, żeby mieli mniej spali, mieli mniej hałasu, to w tym momencie musimy w jakiś sposób ograniczać ten wjazd samochodów do śródmieścia. Więc dla mnie, już, jeżeli używamy tych argumentów, to naprawdę nie mylmy pojęć, tylko właśnie mówmy, jeżeli chcemy, żeby centrum nie było wymarłe, żeby śródmieście nie było wymarłe, to właśnie prowadzajmy działania, które wszystkie mają służyć tym mieszkańcom, którzy tutaj są. Potem działajmy na rzecz tego, żeby tych mieszkańców też tutaj ściągać. Druga sprawa. Powiedziałem bardzo wyraźnie, że właśnie mieszkańcy Poznania nie przyjeżdżają zbyt często do śródmieścia przed godzinach przedpołudniowych, bo mają zajęte miejsca przez ludzi spoza Poznania. O studentów bym się nie martwił, bo jeżeli ktoś jedzie kilkadziesiąt kilometrów, 100, 200, 300 na zajęcia zaoczne do Poznania, to co, z powodu wprowadzenia strefy płatnego parkowania zrezygnuje ze studiów? Oczywiście, że nie. I to jest, to są pewne argumenty, o których warto wiedzieć. I w końcu po trzecia sprawa, zdecydujmy się, albo wspieramy transport publiczny i zachęcamy do tego, żeby ludzie korzystali z komunikacji publicznej, albo wspieramy śródmieście i centrum Poznania zawalone samochodami. Ja stawiam na to pierwsze. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, ja tylko do jednego aspektu chciałbym się odnieść. W tych wypowiedziach przejawiał się taki wątek, że centrum w soboty jest zawalone samochodami studentów spoza Poznania, między innymi. Rzeczywiście tak jest, ale proszę o taką głębszą refleksję. Czy powinniśmy wypychać te samochody z centrum i być z tego powodu zadowoleni, czy nie powinniśmy rozpocząć od wybudowania czy zorganizowania jakichś parkingów buforowych na wjazdach do Poznania, gdzie ci ludzie będą mogli zostawić samochody, wygodnie przesiąść się na komunikację zbiorową i w ten sposób po pierwsze zyskiwalibyśmy dodatkowych klientów dla tejże komunikacji, po drugie mielibyśmy wyczyszczone, mówiąc kolokwialnie, z tych samochodów centrum. W tej chwili podejmujemy decyzję, która jest argumentowana tylko i wyłącznie względami finansowymi, fiskalnymi i na to absolutnie z tym nie mogę się pogodzić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego Michała Grzesia. Problem nie polega na tym, że chcemy, aby było mniej pojazdów w środku miasta. Wręcz przeciwnie, opłata wymusza rotację, zwiększa ilość tych samochodów, zwiększa dostępność do środka miasta. Tak naprawdę dlaczego oferta marketów jest dobra? Dlatego, że jest dostępność miejsc parkingowych i wprowadzenie rotacji wewnątrz miasta stwarza większą dostępność do tego miasta, do środka miasta. Właśnie to jest ta szansa dla ożywienia śródmieścia, zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez rotację w środku miasta. Prawdą jest to też oczywiście mówię z własnego doświadczenia, co pan przewodniczący Wiśniewski powiedział, że ilekroć w sobotę próbuję wjechać do środka miasta, muszę krążyć, żeby znaleźć miejsce parkingowe, widząc, że wszystkie miejsca są zajęte i mało tego, całe mnóstwo miejsc, które nie są miejscami parkingowymi, jest także pozajmowana, niszczona jest zieleń przydrożna. Więc stworzenie dostępności do środka miasta to jest właśnie ten cel. To jest właśnie zwiększenie oferty
parkingowej, a przez to zwiększenie dostępności do tych, którzy prowadzą biznesy w środku miasta w sobotę. Oczywiście kwestia dyskusji, czy od 9, czy nieco później. Ona jest, ja rozumiem tą dyskusję, aczkolwiek to nie jest tak, jak tutaj Państwo wypowiadają się, że jedynym jakby elementem, który braliśmy pod uwagę, to kwestia handlowania. Głównie oczywiście ta 14 była wskazywana, że to jest związane z tym momentem handlowania, natomiast godzina 8, ze względu na to, że ten tłok na miejscach parkingowych już jest od 8. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Strenalski.
Ja z zaciekawieniem słuchałem wywodu pani radnej Kretkowskiej i widzę bardzo dużo niekonsekwencji w tej wypowiedzi. Bo ja bym chciał usłyszeć od pani radnej te same argumenty, kiedy mówimy na przykład o tym, że warto w centrum miasta niektóre ulice wyłączyć w ogóle z ruchu, żeby ożywić centrum. Z pani wypowiedzi wynika to, że powinni poznaniacy hurtowo przyjeżdżać samochodami do centrum miasta, żeby centrum żyło. Więc albo jedno, albo drugie. Albo pani na jednej komisji mówi w ten sposób, a na drugiej w inny. No musi się pani zastanowić, co pani wybiera, bo hurtowe wpuszczanie samochodów do centrum miasta nie ożywi centrum w ten sposób, o którym mówimy na przykład. Państwo mówicie na komisji rewitalizacji, bo ja mam zupełnie inne informacje. Mówimy o tym, żeby ścisłe centrum miasta było wyłączone z ruchu samochodowego, żeby powstały parkingi podziemne i naziemne, które przejmą ten ruch samochodowy i to ma sens, ale jeżeli pani dzisiaj jasno i wyraźnie mówi, że nie róbmy strefy, dlatego że to zmniejszy ruch samochodowy w centrum miasta, to musi się pani zdecydować, w którą stronę, czy pani jest za lobby samochodowym w centrum miasta, czy pani jest za komunikacją publiczną w centrum miasta, bo taka kolejna niekonsekwencja w pani wypowiedzi.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedną wątpliwość związaną z tą strefą w sobotę, ponieważ do tej pory podobno aż 1/3 wszystkich pojazdów parkujących w mieście w centrum parkuje poza strefą, czyli właśnie na tych trawnikach, w bramach. I teraz moja obawa jest taka, że wprowadzenie tej strefy może tą liczbę samochodów parkujących nielegalnie zwiększyć. Czy w związku z tym miasto przewiduje jakiś system karania tych nielegalnie parkujących kierowców, nie wiem, odholowywanie, mandaty, blokady, bo podejrzewam, że po wprowadzeniu tej strefy w sobotę ta liczba samochodów nielegalnie parkujących wzrośnie. I chciałbym również zaznaczyć, bo tu jak każdy mówi o swoich doświadczeniach, że parkowanie w strefie jest jednym z tańszych sposobów pozostawienia samochodu w centrum. Wszystkie parkingi prywatne są droższe, przynajmniej o złotówkę, niż strefa, więc to też nie jest tak, że chcemy zrobić centrum miasta tylko dla najbogatszych. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że to, co powiedział pan radny Jędrzejewski i później pan prezydent Kuszyński, z tym się należy absolutnie zgodzić, że strefa oprócz swojego takiego wymiaru fiskalnego ma też zadanie zwiększenia rotacji. I to pozostawiając samochód w piątek wieczorem do poniedziałku, blokuje się miejsce parkingowe dla ludzi, którzy właśnie by chcieli do tego centrum przyjechać na te zakupy, do kawiarni na kawę, a gdyby ta rotacja była większa, to tą kawę wypije więcej mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. No myślę jednak, że kluczowym argumentem dla wprowadzenia strefy w sobotę dla radnych Platformy Obywatelskiej nie powinno być to, że pan przewodniczący Sternalski nie może przy biurze na Masztalarskiej zaparkować spokojnie samochodu, bo takiego argumentu w swojej wypowiedzi użył. Znaczy, myślę, cieszę się, że państwo pracujecie w biurze w sobotę, to jest oczywiście chwalebne, natomiast no, nie powinien być to argument dla wprowadzenia strefy dla mieszkańców w tą sobotę. Ponadto chciałem stwierdzić, że naoczne obserwacje pana radnego Sternalskiego też nie powinny być podstawą uzasadnienia podejmowania takiej decyzji, bo w różnych innych dziedzinach, no, wyobrażam sobie, że pan radny Sternalski będzie na przykład, jeżeli będziemy decyzję o sprawach placówki zdrowia podejmować, to będzie zachęcał nas do tego, żebyśmy skorzystali najpierw z usług tej placówki, żebyśmy się przekonali jako pacjenci, jak ta placówka funkcjonuje. No, po to są między innymi wymyślone badania socjologiczne już jakiś dłuższy czas temu, i badania różnego typu analizujące, że tak powiem, zachowania ludzi w różnych sytuacjach, żeby tego typu sytuacje analizować w różnych dziedzinach, tak? A tutaj to badanie jest stosunkowo proste, bo zamawia się badanie firmy, która po prostu napełnienie strefy mierzy. I to, jak mieszkańcy z tej strefy korzystają. Ale skoro te badania pewnie drogie są przeprowadzane i państwo nie uważacie, że w tym przypadku są one konieczne, a w ramach obowiązującej strefy one są już przeprowadzane przecież od dawna, to być może warto na nich zaoszczędzić i dobrze, żeby pan radny poza biurem na Masztalarskiej jeszcze w inne miejsca miasta jeździł, parkował i oceniał, jak wygląda tam sytuacja w zakresie zapełnienia strefy, a ZDM zaoszczędzi w ten sposób na badaniach, a decyzję też będzie można na podstawie tych obserwacji podejmować. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz teraz zabierze głos.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Oczywiście prawdą jest, że wprowadzenie strefy spowoduje, że na przykład studenci studiujący zaocznie zapewne swoje samochody przeniosą gdzieś tam tuż za Pułaskiego i za granicę strefy, poza ścisłe centrum. W związku z tym te miejsca zajmowane przez studentów, którzy zapewne zajmują je rzeczywiście, no tak jak trwają te zajęcia zaoczne w sobotę, czyli gdzieś tam od 8.30 do mniej więcej 16.00, te miejsca się zwolnią. Natomiast czy te miejsca będą wykorzystane przez tych, na których nam zależy, czyli na przykład przez ludzi mogących w tym czasie robić zakupy w Śródmieściu, zakupy, co już kilka osób mówiło, nietrwające zazwyczaj godzinę, bo raczej na tą godzinę do centrum nikt z odleglejszych dzielnic przyjeżdżał nie będzie. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Być może, gdybyśmy zaoferowali mieszkańcom Poznania większą częstotliwość komunikacji publicznej w godzinach od 9 do 15, tak żeby oni mogli do tych sklepów przyjechać i z tych sklepów wrócić, no, komunikacją nie kursującą co 20 minut na przykład. Gdybyśmy zaoferowali tańsze bilety weekendowe, które też by ich zachęcały do tego, żeby na przykład zostawić samochód i skorzystać z komunikacji publicznej, to wtedy byśmy mogli z większą pewnością czy z mniejszym lękiem zdecydować się na ten eksperyment. Ja się jednak obawiam, że jest to eksperyment ryzykowny, ponieważ tak jak dość łatwo nakłada się podatki czy opłaty, tak bardzo trudno się z nich później rezygnuje. I obawiam się, że no, o ile nie będzie zjawiska masowego zamykania sklepów w soboty, a to się zamykanie sklepów w centrum z powodu spadku raptownego klientów, a to się nie zdarzy, bo oczywiście te zyski sobotnie są tylko częścią zysku tych sklepów, to my tego nie zaobserwujemy w ciągu 2-3 miesięcy. Natomiast na pewno będzie to, czy inaczej. Na pewno może to być, czy będzie, zobaczymy, przyczyną obniżenia takiego długoterminowego i mniej radykalnego dochodów tych, którzy ten handel w centrum prowadzą. Niestety w takiej sytuacji przekonamy się o tym, kiedy stopniowo ten handel będzie zamierał. Nie będzie tak, że wtedy będziemy mogli jedną decyzją tą sytuację do sytuacji sprzed strefy przywrócić. Ja naprawdę czułbym się w dużo lepszej sytuacji jako radny, gdybym mógł tą decyzję podejmować po zbadaniu tego, jak rzeczywiście wygląda ruch pojazdów, rotacja pojazdów na parkingach w sobotę. No, z tego co wiem, można też badać to, jaki jest cel przyjazdu i parkowania kierowców, którzy zajmują miejsca w centrum. Wtedy byśmy się dowiedzieli, czy rzeczywiście to są studenci, czy rzeczywiście są to ci, którzy tego nie do końca zrozumiałem, ale padł taki przykład, decydują się na pozostawienie samochodu w piątek wieczór i uruchomienie go w poniedziałek, chociaż nie bardzo wiem, po co mieliby to robić, ale ktoś o tym mówił. I wtedy może mielibyśmy, moglibyśmy z mniejszym ryzykiem podejmować tą decyzję. Powtarzam, dopóki nie zaoferujemy większej częstotliwości komunikacji publicznej w soboty od 9 do 15, dopóki nie zaoferujemy na przykład zniżek za przejazdy tą komunikacją w soboty, to tylko wprowadzenie strefy obarczone jest tym ryzykiem, że oprócz tego, że rzeczywiście studenci przeniosą się tuż za granicę strefy, to skorzystania z miejsc w centrum zrezygnują sobotni klienci poznańskich sklepów, a zupełnie nie o to nam chodziło.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Tak, sprawdzam, czy kolega Wiśniewski jest za mną zapisany, ale nie, dobrze. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem powiedzieć tak, że ja trochę zaczynam być przerażony, ponieważ mieszkam na jednej z najpiękniejszych ulic w mieście Poznaniu, która jest cisza i spokój. Co rano witają mnie wiewiórki pukające do okna na drzewach, o 5 rano budzą ptaki śpiewające pod oknami, ale w soboty i niedzielę ulica przed moim domem jest zastawiona setkami samochodów. Ponieważ mieszkam w okolicy Malty, no i ludzie, którzy przyjeżdżają nad Maltę, ustawiają tam samochody, no bo jest to ulica, więc jest to możliwe zaparkowanie samochodu. I teraz przepraszam bardzo, czy żeby mi poprawić życie, ktoś wymyśli, żeby wprowadzić strefę ograniczonego postoju na soboty i niedzielę przed moim domem? Ja jestem przeciwny. Argument pana Lipińskiego byłby jeszcze taki, że dzięki szybkiej rotacji więcej osób by się przespacerowało nad Maltą, ale oczywiście spacer musiałby się odbywać dość szybkim tempem. Dobrze, bo wtedy i schudną, i kondycja lepsza, ale czy o to nam chodzi? Czy o to nam chodzi, żeby ludzi przepędzać po centrum miasta, przepędzać po Malcie? Czy chodzi nam o to, żeby jednak ludzie byli tam, tak? Żeby nie czuli się zastraszeni tym, że oni muszą szybko to załatwić, bo koszty pewnych usług wzrosną. I tutaj mam te wątpliwości. Oczywiście czas pokaże, kto miał rację, bo dzisiaj demokracja zadecyduje, że pewno ta strefa przejdzie. Czas pokaże, jak będzie wyglądało centrum, a chciałbym prosić, by strefy nie wprowadzać w okolicach Jeziora Maltańskiego na soboty i niedzielę. O tyle czuję się bezpiecznie, że mieszka tam dużo miłych ludzi, którzy te parkometry by po prostu uszkodzili w dość szybkim czasie i to chyba ratuje nas przed strefą. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pan Marek Sternalski poświęcił czas swojej wypowiedzi całkowicie na tłumaczenie, że nie zrozumiał tego, co ja powiedziałam. Więc ja nie poświęcę czasu na mojej wypowiedzi na tłumaczenie kolejny raz tego, co powiedziałam. Być może pan Marek Sternalski jest wzrokowcem, a nie słuchowcem, więc niech weźmie protokół z tej sesji, przeczyta to, co powiedziałam, może wtedy zrozumie. Nie podoba mi się to, że pan, a w ogóle to jesteśmy na ty, Marku, a nie pan, pani. Ja też weszłam w tę konwencję narzuconą tą poprzednią wypowiedzią. Nie podoba mi się to, że reagujesz agresywnie, tak to obserwuję od paru dobrych tygodni przy okazji dyskusji oświatowych na różnych forach, reagujesz nerwowo, zwłaszcza wtedy, kiedy jakaś kobieta wyraża odmienne zdanie niż ty. I to jest kolejna genderowa uwaga na dzisiejszej sesji. Panie przewodniczący, przepraszam, ale więcej pewności siebie, asertywności trochę. A wracając do tematu... Pan, on deklaruje, że jego żona jest feministką, więc ja tylko przekazuję podziw dla żony, Marku.
A może wróćmy do uchwały.
Wróćmy do tematu. Ja cieszyłabym się, gdyby Platforma Obywatelska, która widzę, będzie popierać ten projekt, zaproponowała w ślad za tym projektem, a może przed tym projektem, wprowadzenia tych opłat w wybranych, mało logicznych godzinach, zaproponowała rozwiązania, które by spowodowały, że faktycznie ludzie by zaczęli korzystać z centrum, nie przyjeżdżając do niego samochodem, a takich rozwiązań na dzisiejszej sesji brak. I obawiam się, że jedynym skutkiem podwyższenia tych opłat akurat w tych godzinach będzie dobicie handlu, dobicie sklepów w centrum, zniechęcanie studentów do tego, żeby studiować w Poznaniu, a studenci zaoczni, którzy przyjeżdżają studiować do Poznania, mają alternatywy i coraz częściej narzekamy na to, że jednak wybierają te alternatywy. Szczecin, Wrocław. Więc niedobrze, gdybyśmy taki skutek osiągnęli, a ci studenci, którzy przyjeżdżają i parkują, a przyjeżdżają do tych uczelni, które położone są w dużej mierze właśnie w centrum, przyjeżdżają z tych swoich miasteczek 4-5 osób jednym samochodem i gdyby były alternatywne możliwości parkowania i później szybkiego dostania się, ale to wracamy do punktu wyjścia, że po prostu nie ma sprawnej, taniej komunikacji publicznej, która byłaby rzeczywistą zachętą do pozostawiania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym zwrócić taki aspekt. W sobotę komunikacją publiczną chciałem podjechać nad Stadole i zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma szans, żeby tam zaparkować. To jest taki przykład, który mówi o tym, że no jest źle, więc nie robienie nic powoduje jeszcze gorzej. Czym to można umotywować? Szanowni Państwo, nie wiem, dlaczego tak jest, że Poznań ma prawie największy wskaźnik ilości mieszkańców na 1000 mieszkańców, ilości samochodów, przepraszam, na 1000 mieszkańców jest to ponad 500 samochodów. Jest to wskaźnik wyższy niż w Berlinie, czyli w stolicy dwa razy większego kraju. Może tak mieszkańcy bardziej kochają samochody, nie wiem, czym to jest motywowane. Historia Poznania, jego lokacja na Prawie Magdeburskim, czyli ścisłej zabudowy centrum, powoduje, że jest deficyt miejsc parkingowych. I czy byśmy chcieli coś zrobić, czy nie? No, uważamy, że tych miejsc zawsze będzie brakowało. W ostatnim dziesięcioleciu tych samochodów przybyło prawie 100%. Dlatego ja uważam, że...
Trochę dalej od mikrofonu, bo zbiera dosyć z odległości.
Okej. Okay. Niemniej uważam, że wprowadzenie tej regulacji umożliwi, no, w jakiś normalny sposób ta przestrzeń miejska będzie bardziej dostępna. Tak jak powiedziałem, no niestety miejsc nie będzie przybywać, co za tym idzie, ringi ogólne, tak jak są w innych krajach europejskich do czasu obwodnic trzeciej ramy, no nie mają szans w najmniejszych mieście powstać, więc niestety natłok komunikacji samochodowej jest tak daleko idący, że należy się domniemywać również tego, że ten wskaźnik ilości samochodów na 1000 mieszkańców no będzie w najbliższych latach jeszcze mimo wszystko wzrastał. Tak tytułem przypomnienia, czy ewentualnie jakiegoś innego wywodu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Właśnie na ten argument chciałem się powołać i pan radny Zawieja mnie uprzedził. Jest przecież bardzo duży wzrost ilości samochodów na 1000 mieszkańców w ostatnich latach.
mamy rzeczywiście go większym, jednym z celów takiej polityki w ramach transportu publicznego, czy w ogóle transportu miasta, powinno być doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby ten wskaźnik był zdecydowanie niższy. Oczywiście tego się nie osiąga w krótkim okresie czasu, ale właśnie poprzez tego typu politykę można osiągnąć, co obrazują doświadczenia innych miast, które już 30 lat temu rozpoczęły ten trend. Mianowicie na przykład chociażby Wiedeń. Natomiast ja chciałem odpowiedzieć panu radnemu Lipińskiemu, że to nie jest tak, że my będziemy karali w przyszłości, bo służby miejskie, Straż Miejska już w tej chwili, nie tylko zresztą w sobotę, ale także w sobotę, bo głównie o tym pan radny wspominał, karze za parkowanie w miejscach niedozwolonych, a zwłaszcza jeśli chodzi o parkowanie, kiedy jeszcze jest na dodatek niszczona zieleń. I chciałbym pana przewodniczącego prosić, aby w tej chwili też pan dyrektor Szukała odpowiedział na dwa pytania, które były postawione, a mianowicie ilość etatów i kalkulację, jaka była brana pod uwagę przy analizie tej podwyżki. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Pan radny Jędrzejewski wspomniał o tych dwóch etatach, które wczoraj rozmawialiśmy. Tak, to były dwa etaty, mówiąc o projekcie uchwały wydłużającej czas pracy od 8, natomiast generalne wprowadzenie, wydłużenie czasu pracy od poniedziałku do piątku, od godziny 8, jak również wprowadzenie soboty, planowane jest według naszych wyliczeń od 4 do 6 etatów. Natomiast jeśli chodzi o zyski, było takie pytanie, to mamy według naszej symulacji prowadzenie strefy płatnego parkowania w soboty, to po odjęciu kosztów jest to kwota 63 tysięcy złotych w skali miesiąca.
Dziękuję bardzo i teraz pan radny Marek Sternalski powie nam, czy zrozumiał.
Czy zrozumiałem wywód pan Kasi? No może. Czy się z nim zgadzam? Nie do końca. Sprawy osobiste też zostawię na boku. Jak moja żona będzie chciała się na jakiś temat wypowiedzieć, to się sama wypowie, ja za nią głosu zabierać nie będę. Natomiast wracając do tego tematu, ja powiem radnemu Szynkowskiemu tak, Szymonie, użyję retoryki pisowskiej, bo czasami to tak trzeba rozmawiać z wami akurat. Dlaczego wspieracie prywatne parkingi kosztem miejskiej kasy? Dlaczego zabraniacie mi jako mieszkańcowi Poznania płacić w sobotę miastu za to, że staję przed biurem, w którym pracuję, i każecie mi wybierać parking prywatny, bo nie ma innego miejsca, w którym mógłbym zaparkować. I użyję tego argumentu dlatego, że dochodzimy do jakiejś paranoi. Nie, bo nie, jeżeli chcemy popsuć projekt, który jest dobry, to zaczynamy używać absurdalnych argumentów. I te argumenty, które często tutaj padają, są absurdalnymi. Bo ja za tą strefą będę głosował dlatego, że po pierwsze zwiększy się rotacja w centrum miasta. Druga rzecz. Jest szansa na to, aby zwiększyć ilość osób, które korzystają z komunikacji publicznej. Trzecia rzecz, ze strefy pieniądze wpłyną do kasy miasta i będziemy mogli realizować na przykład w centrum, bo to jest też ważna rzecz, tematy rewitalizacyjne, choćby dlatego, że jednym z elementów tej dyskusji jest to, żeby pieniądze z tej strefy tam wpływały. Argumenty przeciw są takie, niech wszyscy stoją w tym po 8-10 godzin w strefie, niech blokują tym, którzy chcą przyjechać na kawę miejsce na parkingu. Nie wygaszajmy ulic w centrum miasta i wspierajmy kilka prywatnych parkingów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący, witam wszystkich serdecznie. Szanowni państwo, powiem szczerze, że oczywiście miałbym większy komfort podejmując decyzję w sprawie tej uchwały, posiadając, dysponując analizami, które byłyby przygotowane w kontekście projektu poznańskiego. Natomiast ja zadałem sobie trud i przeczytałem te analizy, które przygotowano w mieście Wrocławiu i w mieście Krakowie w kontekście wprowadzenia opłat za parkowanie w soboty. W Wrocławiu ta strefa w soboty obowiązuje od godziny 9 do 14. Kraków jest w tej chwili również na etapie wprowadzania, czy też debaty na temat wprowadzenia takich opłat. I w obu tych miastach te argumenty są dokładnie takie same, te analizy zostały tam przeprowadzone, co oczywiście nie zmienia faktu, że wolałbym mieć takie analizy, które pewnie potwierdziłyby dokładnie tę samą argumentację dla miasta Poznania, ale jeżeli w tak różnych miastach jak Kraków i Wrocław te argumenty są takie same, to pewnie coś w tym jest. I te argumenty są cztery zasadnicze, dokładnie te, które tutaj się przewijają. To znaczy pierwszym argumentem jest to, że jakkolwiek by na to nie spojrzeć i oczywiście należy oczekiwać rozwiązań systemowych, które będą promowały transport publiczny, wprowadzenie opłat w soboty wspomaga transport publiczny miejski, w jakimś sensie przyczyniając się do, w jakimś sensie, czyli w odniesieniu do jakiejś liczby osób, oczywiście do przeniesienia ich zainteresowania z transportu indywidualnego na ten transport publiczny, zwiększa rotację pojazdów w mieście poprzez swego rodzaju dolegliwość parkowania w strefie. Po trzecie, ogranicza ruch pojazdów jak niemiejscowych, tak je nazwę. I ten argument jest ciekawy również w kontekście Krakowa, który przecież jest miastem stricte turystycznym, że tam właśnie w analizie podano, że zabranie tego ruchu turystycznego również, oprócz studentów i tak dalej, z centrum w soboty, czy ograniczenie tego ruchu ma pozytywne skutki dla mieszkańców miasta. I oczywiście, co jest nie bez wartości, również zwiększenie dochodów miasta. W Krakowie szacuje się to na około 1 000 000 zł i mniej więcej podobną kwotę szacowano we Wrocławiu. Także, tak jak powiedziałem, miałbym oczywiście dużo większy komfort głosując i znając taką analizę przeprowadzoną profesjonalnie dla naszego miasta. Natomiast te analizy dla Krakowa i dla Wrocławia jednoznacznie wskazują na te argumenty jako kluczowe, przemawiające za wprowadzeniem opłat w soboty w ramach strefy ograniczonego postoju. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
To znaczy, ja chciałem tylko króciutko odpowiedzieć panu radnemu Sternalskiemu, że my nie zabraniamy panu płacić. Przecież pan może ustawić samochód i zapłacić miastu. Naprawdę, nie musi być wprowadzona strefa, jeżeli pan ma ochotę płacić miastu za parkowanie. Nawet ja jestem gotów od pana zabrać pieniądze za parkowanie przed urzędem dzisiaj na placu i wpłacić na konto Urzędu Miasta i dać panu kwitek. Także Prawo i Sprawiedliwość nie zabrania panu Markowi Sternalskiemu płacić za parkowanie. Naprawdę jesteśmy nawet gotowi, żeby było to wygodnie, pośredniczyć w tym opłacaniu wszelkich miejsc parkingowych w Poznaniu bezpłatnych. Także proszę nam tego, nas nie oskarżać, że chcemy uszczuplać dochody miasta. Jesteśmy zawsze chętni, jak ktoś wspomaga miasto i tutaj nie będziemy tego zabraniać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ja chciałem jednak jedną rzecz prosić o wyjaśnienie, ponieważ są takie dwa charakterystyczne sformułowania, których pan radny Sternalski często używa. Po pierwsze, to jest takie są fakty i zwykle to sformułowanie występuje bez związku z podaniem tych faktów. I drugie sformułowanie, że te argumenty podawane przez kogoś tam są absurdalne, jednocześnie bez przywołania tych argumentów, które czasami demagogiczne występuje też, bez przywołania, które konkretnie argumenty są absurdalne bądź demagogiczne. I tak zastanawiam się, dlaczego absurdalny jest argument o tym, że nie przeprowadzono badań, a na przykład nie jest absurdalny argument pana radnego Sternalskiego, że on nie może zaparkować na Masztalarskiej pod biurem samochodu i na tej podstawie chce głosować wprowadzenie strefy. Ja jednak uważam, że argument o braku przeprowadzonych badań jest argumentem dość logicznym i przemawiającym do wszystkich tych, którzy chcą tą decyzję podjąć przy w miarę pełnej wiedzy co do jej skutków, założeń i konsekwencji. Więc jeżeli są jakieś inne rzekomo absurdalne argumenty, czy ten argument być może się wydaje absurdalny panu radnemu, to prosiłbym o sprecyzowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Przysłuchując się tej dyskusji, odnoszę wrażenie, że w części wypowiedzi pojawił się taki pogląd, że tak naprawdę atrakcyjność centrum dla mieszkańców czy dla osób przyjezdnych jest tak w zasadzie powiązana tylko z jednym parametrem, możliwością darmowego parkowania na ulicy. Ja uważam, że powinniśmy się z tego poglądu no, jak najszybciej wyzwolić, bo proszę Państwa, mamy taką strukturę urbanistyczną, jaką mamy. Na szczęście zachowane zostały te podstawowe elementy jeszcze XIX-wiecznego układu miasta Poznania. Nie zostało to wszystko zburzone i przeprojektowane tak, żeby mieć potężne naziemne parkingi wokół większości obiektów. I musimy się przyzwyczaić do tego, że ulica jest nie tylko do parkowania, ale jest przede wszystkim dla pieszych, dla rowerzystów, dla komunikacji publicznej, także dla ruchu samochodowego, ale akurat parkowanie jest jedną z najmniej, myślę, efektywnych i najmniej sensownych, najmniej przydających atrakcyjności funkcji dla ulicy. Proszę pamiętać, że w galeriach handlowych, owszem, można zaparkować, no ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby można było parkować w części handlowej, tak, przed sklepami czy na tych głównych ciągach pieszych, które są w środku niejako galerii. To byłby totalny absurd, tak? Ludzie lubią kupować w galeriach handlowych, bo tam się nie przeciskają pomiędzy samochodami. Faktycznie jest to zadaszone, ciepłe i tak dalej, ale proszę mi uwierzyć, w miastach zachodnich takie shopping mole są pod otwartym niebem, są strefy całe piesze wyłączone i to jest znacznie bardziej atrakcyjne niż takie zamknięcie w blaszaku czy w betonowej puszce, nawet jak jest dosyć chłodno. Czyli, proszę Państwa, centrum Poznania jeszcze tutaj dużo brakuje. Trzeba myśleć o tym, jak zwiększyć jego atrakcyjność, ale nie myślmy, że jedynym czy najważniejszym elementem tej atrakcyjności jest możliwość darmowego zaparkowania na ulicy. Raczej powiedziałbym odwrotnie. To, co może przyciągać, to jest przestrzeń przyjazna do tego, żeby po tym mieście spacerować, żeby tam chcieć być, a nie tylko przyjechać, zostawić samochód, szybko coś załatwić i wyjechać. Proszę Państwa, Stary Rynek przyciąga ludzi, gdzie parkowania na szczęście już od kilku dekad nie ma. I to jest chyba dobry przykład. Tak samo ulica Półwiejska, która żyje, mimo że faktem jest, bardzo ciężko jest tam w okolicy zaparkować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Oczywiście możliwość parkowania nie jest jedynym argumentem za przyjazdem do centrum, ale jakoś tak się dziwnie składa, że nikt nie podjął tych argumentów, które przedstawiałem, zresztą nie tylko ja, bo o częstotliwości kursów mówiła przecież i przedtem pani radna Kretkowska, czyli ograniczamy możliwość parkowania, ale za to częstotliwość komunikacji miejskiej, publicznej między godziną 9 a 15 jest zwiększona i drugie, wprowadzamy bilety weekendowe, które zachęcają mieszkańców, żeby w sobotę czy w niedzielę tańszym kosztem, komunikacją publiczną wjeżdżali do centrum, no i szli na tą kawę, o której tutaj była mowa, i na zakupy w sobotę, a na kawę i spacer w niedzielę. Nikt tego w ogóle nie podjął z Państwa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Będziemy mówili na temat biletów na następnej sesji, jeśli dzisiaj wycofamy ten projekt. Jednym z elementów, o którym chcemy mówić jako Platforma Obywatelska, są udogodnienia dla mieszkańców w weekendy. Myślimy o biletach rodzinnych jako elemencie uatrakcyjnienia korzystania z komunikacji miejskiej w sobotę i w niedzielę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden taki, myślę, argument ważny z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości, lokalnej aktywności wśród mieściów w centrum miasta. Na strefę płatnego parkowania, oprócz tych wszystkich argumentów, o których przytaczali moi koledzy też tutaj z klubu, też kolega radny Foligowski, należy też patrzeć jako też element, jeden z elementów wspierania właśnie lokalnej aktywności gospodarczej. Wszędzie, gdzie wspieramy, wprowadzamy strefę uspokojonego ruchu samochodowego, przede wszystkim deptaki. Między innymi temu służy, mamy nadzieję, że to ożywi, a już mamy sygnał od przedsiębiorców, że ulica Wrocławska, która będzie za miesiąc otwarta dla pieszych, może za rok już Wroniecka bądź Żydowska i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko elementy działań, to są rzeczy, które są naukowo udowodnione, a też przede wszystkim przez praktykę również miast zachodniej Europy sprzyjają właśnie aktywności gospodarczej, tworzeniu małych sklepików, tego, że tam ktoś po prostu zajrzy, bo trudno wymagać od kogoś, kto przemyka przez śródmieście pędzącym samochodem, że zatrzyma się w lokalnym sklepie spożywczym, zajrzy na przykład do sklepu, do jakichś usług, tak dalej. Prędzej zrobi to pieszy, prędzej to zrobi ktoś, kto przejeżdża rowerem i tak dalej, i tak dalej. Więc spójrzmy też na to wszystko od tej strony. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, że w punkcie 8 będziemy decydowali o losie projektu uchwały PU 425/12. Przystępujemy zatem do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 10 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały PU 426/12 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przedstawiam projekt uchwały 426 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 roku w sprawie strefy płatnego parkowania. I tak, dodaje się ustęp uchwale 2a w paragrafie 15 o brzmieniu: w dniach od 15 maja 2012 do 15 lipca 2012 posiadacze ważnego identyfikatora mieszkańca dla sektora 1, 2, 3, 4, 5 mogą parkować swoje pojazdy samochodowe w dowolnym wybranym sektorze 1, 2, 3, 4, 5. Ich uzasadnienie: w związku z planowaną w czerwcu imprezą Euro oraz wyznaczeniem w centrum miasta strefy kibica liczba dostępnych miejsc postojowych ulegnie zmniejszeniu. Tym samym mieszkańcy budynków zlokalizowanych w centralnej strefie płatnego parkowania posiadający identyfikatory mieszkańca będą mieli ograniczoną możliwość zaparkowania pojazdów w wykupionym przez siebie sektorze. Racjonalnym byłoby umożliwienie mieszkańcom czasowego parkowania pojazdów w dowolnym wybranym sektorze centralnej strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również wydała opinię pozytywną, głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy te opinie ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja chciałem zadać jedno pytanie, ale czysto formalne, w zasadzie dotyczące wszystkich trzech projektów uchwał. Jaki był powód, że to były trzy uchwały, a nie jedna zmieniająca jedną uchwałę?
Każda z uchwał może samodzielnie działać, nie? Bo aby nie była przyjęta jedna, gdyby było w jednej uchwale wszystkie trzy tematy, to mogłyby być nieprzyjęte na przykład.
No to poprawkami by można było. Dobrze, no niech tak będzie w takim razie. Dobrze. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. W takim razie możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały 426, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zamykam punkt 9. I ogłoszę teraz 20 minut przerwy.